będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam bardzo gorąco słuchaczy Radia Maryja, rozpoczynając nasze wieczorne spotkanie rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja naszego spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwam tuż po godzinie 18. Bezpieczna jesień to temat naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo gorąco i serdecznie witam w studiu Radia Maryja naszych gości. Jest z nami pani podinspektor Monika Chlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Witamy serdecznie. Pani podinspektor Wioleta Dąbrowska, oficer prasowy komendanta miejskiego Policji w Toruniu. Pan komisarz Krzysztof Dankowski, zastępca komendanta komisariatu Policji Toruń-Śródmieście.
Dobry wieczór.
I pan starszy kapitan Artur Kiestrzyn, pełniący obowiązki zastępcy naczelnika Wydziału Organizacji Nadzoru w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Witam serdecznie. Bezpieczna jesień to temat naszych rozmów niedokończonych. Powracamy także do tych spraw, o których mówiliśmy już w pierwszej części naszego spotkania ze względu na tych, którzy w tym momencie dołączyli wieczorną porą do słuchania Radia Maryja. Bezpieczna jesień szeroko także o bezpieczeństwie i może rozpocznijmy od tych bardzo haniebnych, przestępczych praktyk, metoda na wnuczka. O tej metodzie niejednokrotnie mówiliśmy już w Radiu Maryja, telewizji Trwam, przestrzegając także słuchaczy przed różnego rodzaju naciągaczami. Ta metoda przeszła pewne modyfikacje i w dalszym ciągu nasi obywatele, Polacy są ofiarami różnego rodzaju metod dotyczących chociażby wyłudzeń finansowych i nie tylko. Bardzo proszę.
Rzeczywiście trzeba powiedzieć, że metoda oszustw na wnuczka w zasadzie zdarza się już coraz rzadziej. W tej chwili częściej mamy do czynienia z oszustwem, które policjanci nazywają oszustwem na policjanta Centralnego Biura Śledczego. Mechanizm działania sprawców jest w zasadzie zawsze taki sam. Zawsze dzwonią na telefon stacjonarny, najczęściej do starszej osoby. Po pierwsze dlatego, że no co tu dużo mówić, starsze pokolenie te telefony stacjonarne w domach jeszcze ma. Młodzi ludzie rzadziej, częściej jest to jednak tylko telefon komórkowy. I osoby wybierane są na podstawie informacji zawartych w książkach telefonicznych, bo w tychże książkach znajdują się imię i nazwisko osoby, jej numer telefonu, no i ulica i numer domu. To są informacje, które są sprawcom tego typu oszustw niezbędne, bo oni po prostu wiedzą, gdzie mają przyjść, gdzie dostarczyć na przykład telefon komórkowy, żeby dalej prowadzić rozmowę z osobą starszą. Wybierają też te osoby na podstawie imion z książki telefonicznej, które dzisiaj już nie są tak popularne. Jest duże prawdopodobieństwo, że no nie wiem, Genowefa, Franciszek, Henryk, Stefania, że są to imiona, które zdarzają się zdecydowanie rzadziej, że odbierze po prostu osoba starsza. I wtedy opowiadają jej historię oszuści, że są policjantami, mówią, przedstawiają się jako policjant Centralnego Biura Śledczego. Mówią o tym, że policja prowadzi tajną akcję skierowaną na zatrzymanie oszustów, którzy chcą się włamać na konta bankowe albo chcą pozyskać pieniądze zgromadzone gdzieś na jakiejś lokacie. I żeby te pieniądze ochronić, to należy te pieniądze wypłacić i przekazać oficerowi policji, który przyjdzie do domu starszej osoby. Bardzo często jest też tak, że osobom tym dostarczany jest telefon komórkowy i przez cały czas trwa połączenie nawiązane z tymi osobami, gdzie tak naprawdę chodzi o to, żeby po pierwsze z osobami tymi nikt inny nie mógł rozmawiać, po drugie, żeby one nie mogły tak naprawdę spokojnie pomyśleć, co się dzieje, a po trzecie po to, żeby słyszeć po prostu, co te osoby robią, z kim rozmawiają, o czym rozmawiają. Bezczelność sprawców, myślę, warto też o tym powiedzieć, jest na tyle duża, że czasami wmawiają tym osobom również, że nawet w banku, kiedy będą ciebie pytać o to, po co ci te pieniądze, to nie mów prawdy, nic nie mów, powiedz, że to nie ich sprawa, dlatego że pracownicy banku też są w zmowie z oszustami bankowymi, z hakerami. No i taka historia jest opowiadana. Niestety zdarza się, że osoby likwidują lokaty, wypłacają pieniądze, a następnie przekazują je rzekomym policjantom i dopiero tak naprawdę po jakimś czasie orientują się, że zostały oszukane, bo albo komuś o tym opowiedzą, albo na przykład dzwonią do komendy policji z pytaniem, kiedy będą mogły te swoje pieniądze przekazane rzekomym policjantom odebrać. I tutaj chyba warto powiedzieć, że policja w ten sposób po prostu nie działa. My nie prowadzimy tajnych akcji, do których zapraszamy osoby starsze, żeby nam pomogły. I nie ma takiej sytuacji, w której policjanci biorą pieniądze od osób, do których się zgłaszają. Nawet mandaty w tej chwili są kredytowe, a nie ma mandatów gotówkowych dla obywateli polskich, więc nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, w której policja miałaby wziąć pieniądze od kogokolwiek.
Bardzo proszę, pani Wioleta Dąbrowska.
Jeszcze tutaj ta metoda na policjanta cały czas ewoluuje, bo najpierw była metoda na wnuczka, potem na policjanta Centralnego Biura Śledczego, która nadal funkcjonuje. U nas w Toruniu pojawiły się przypadki, gdzie oszuści, podając się za policjanta, opowiadali o sobie, że za chwilę padnie ofiarą jakiegoś napadu, że są właśnie jako policjanci na tropie tej szajki i że wszystko, co ma osoba zgromadzonego w domu cennego, czyli pieniądze, czy też jakieś kosztowności, żeby zapakowała do torby i wyrzuciła przez okno, policjanci to zabezpieczą i zatrzymają tych sprawców, którzy chcą właśnie na tą osobę napaść. Do tego kolejne osoby dały się nabrać właśnie tym oszustom przedstawiającym się za policjanta, że za chwilę będzie dzwonił lub zapuka do drzwi ich mieszkania fałszywy kurier, będzie próbował od nich jakieś pieniądze wyłudzić lub będzie chciał splądrować mieszkanie i że wszystko to, co cenne, należy zebrać w jedną reklamówkę, w jedną torbę i wyrzucić przez okno. Wiemy na pewno, tak jak tutaj już koleżanka wspomniała, że sprawcy korzystają ze starych książek telefonicznych. Dzięki temu mają dostęp do konkretnego numeru telefonu, do imienia i nazwiska swojej potencjalnej ofiary, jak również do adresu, pod jakim należy taką osobę szukać. Kiedy osoba wyrzuca, czy też nasze ofiary tutaj z Torunia wyrzuciły te kosztowności, podbiegało dwóch sprawców, czasami był to mężczyzna, było dwóch mężczyzn bądź kobieta i mężczyzna, zabierali to i uciekali. Skąd wiemy też między innymi, że są to stare książki telefoniczne? A to stąd, że czasami nazwiska ofiar są takie same. Mimo iż te osoby nie są spokrewnione, nie mieszkają w tym samym miejscu, po prostu sprawcy kolejne osoby wybierają z książki telefonicznej i dzwonią. U nas w Toruniu było kilka takich właśnie przypadków, że osoby dając się oszukać w ten sposób, wyrzuciły naprawdę bardzo duże pieniądze i bardzo dużą ilość, bym powiedziała, biżuterii złotej. Niestety, kiedy się orientowały, że coś jest nie tak, bo już ci policjanci fałszywi się z nimi nie kontaktowali, dzwonili na policję i wtedy dowiadywali się, że tak naprawdę padli ofiarą oszustów po prostu. Tak jak koleżanka wspomniała wcześniej, policjanci nie wciągają cywili do tajnych żadnych akcji. Nie prowadzimy akcji z osobami postronnymi. Policjanci nie działają w ten sposób przez telefon i na pewno nie zabezpieczają w ten sposób żadnych przedmiotów, ani pieniędzy, ani kosztowności. A już na pewno nie każą nikomu niczego wyrzucać przez okno, ani też pozostawiać w przypadkowych miejscach, w parku, na placu zabaw, w koszu na śmieci, pod ławeczką. Nie ma takiej sytuacji.
Trzeba powiedzieć, że takie sytuacje w Polsce się zdarzyły, że na przykład osoby sądzące, że uczestniczą w jakiejś tajnej akcji policji, na przykład wypłacały pieniądze z banku, pakowały je do reklamówki i zostawiały w koszu na śmieci lub pod ławką w parku. I to są sytuacje, które nie dotyczą niestety tylko Torunia, tylko po prostu całego kraju. ta, najczęściej są to zorganizowane grupy przestępcze, dlatego że nigdy nie jest to jedna osoba. Ktoś inny dzwoni, ktoś inny przychodzi po pieniądze, potem te pieniądze przekazywane są kolejnej osobie. Stąd z wiedzy policjantów wynika, że nawet dochodzi do takich sytuacji, że osoba, która przychodzi po pieniądze, na przykład jest przebrana, tak? Ma ubraną inną kurtkę, ma ubraną czapkę, żeby też nieco zakamuflować swój wygląd, po czym jak wychodzi z mieszkania, czy jak rozstaje się z osobą, z którą się spotkała, żeby odebrać pieniądze, się na przykład przebiera, tak? Żeby po pierwsze utrudnić rozpoznanie jej ewentualne, albo uniemożliwić odszukanie tej osoby na przykład na nagraniach z monitoringu, bo bardzo wiele miast w tej chwili jest już monitorowanych.
Zabezpieczenie naszego mienia, nasze mienie to także mieszkania. W jaki sposób należy zabezpieczyć nasze mieszkania na co dzień albo w sytuacji takiej, kiedy wyjeżdżamy gdzieś na jakiś okres czasu do naszych znajomych, krewnych czy też przyjaciół? Takie wyjazdy będą miały miejsce już niedługo, chociażby w okolicach uroczystości Wszystkich Świętych. I drugie pytanie dotyczące chociażby różnego rodzaju zdarzeń, sytuacji, w których to w naszych mieszkaniach jesteśmy nachodzeni przez różnego rodzaju osoby podające się za sprzedających różnego rodzaju towary, czy za osoby reprezentujące różnego rodzaju instytucje, chociażby jak wodociągi czy energetykę, i chcą dokonać spisania chociażby jednego z naszych liczników, który posiadamy w naszych mieszkaniach.
To jest właśnie tutaj sytuacja, kiedy tak naprawdę nikt niepowołany nie ma prawa wejść do naszego mieszkania. Mówimy tu o osobach, co do których nie mamy pewności, czy one rzeczywiście są z wodociągów, z elektrowni, skądkolwiek. Tak naprawdę zawsze możemy to zweryfikować. Poza tym, jeśli mamy rzeczywiście ten licznik jeszcze gdzieś umieszczony u nas w mieszkaniu, to zawsze możemy zamknąć drzwi, spisać go i przekazać tej osobie. Natomiast odradzam wpuszczanie postronnych osób do mieszkania, bo tak naprawdę nie jesteśmy pewni, kim te osoby są. Często spółdzielnia sama zawiadamia, czy też wspólnota zawiadamia, że na przykład tam zbliża się przegląd tam, powiedzmy, nie wiem, kominiarski, czy tam jakiś inny, i wtedy wiemy, że możemy się takich osób spodziewać. Wiemy, że dzieje się to po południu, a nie w czasie, kiedy praktycznie połowy mieszkańców nie ma. Następnie zawsze możemy to zweryfikować i tak jak już wspomnieliśmy w programie telewizyjnym, przekazać to telefonicznie. Można poprosić tą osobę o telefon, pod jakim możemy przekazać na przykład stan licznika, i to jest po prostu wszystko. Natomiast jeśli chodzi o takie osoby, które oferują nam takie przedmioty okazjonalne do zakupu, bardzo bym tutaj odradzała. Tak naprawdę często jest tak, że te osoby próbują za wszelką cenę wywrzeć jakąś presję na nas, tłumacząc, że to jest jedyna niepowtarzalna okazja, że tylko dzisiaj, tu i teraz można skorzystać, jak nie, no to już więcej taka okazja się nie zdarzy, nie pojawi. Tak troszkę jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że akurat może uda się zrobić taki fajny, okazjonalny zakup, po czym okazuje się, że ten zakup jest nietrafiony, jest zupełnie nam niepotrzebny, a niejednokrotnie płacimy dużo większą wartość niż wartość rynkowa takiego przedmiotu. Tak naprawdę wszystko jest dzisiaj praktycznie dostępne zarówno w sklepach, jak i w sklepach internetowych, więc naprawdę należy bardzo mocno rozważyć to, czy rzeczywiście chcemy dokonywać takich zakupów. Też bardzo bym przestrzegała przed różnymi osobami, które dzwonią do nas, zapraszają nas na różnego rodzaju spotkania. Okazuje się później, że podpisujemy jakąś umowę, która opiewa na kilka tysięcy złotych. Później po konsultacji z rodziną okazuje się, że tak naprawdę te przedmioty absolutnie nie są tego warte. W związku z tym też jeszcze przypominam, że każdemu z nas przysługuje odstąpienie od umowy. Jest na to konkretny czas i trzeba rozważnie po prostu wydawać swoje pieniądze lub zastanowić się, komu tak naprawdę otwieramy drzwi.
Jak zabezpieczyć nasze mieszkania przed wyjazdem?
Ten okres, który zawsze towarzyszy dłuższym wyjazdom, dłuższym okresom, zawsze jest takim czasem pewnego rodzaju gorączki takiej przedzakupowej, jakichś dodatkowych obowiązków. Teraz jest właśnie może najlepszy czas na to, żeby się zastanowić, czy tak naprawdę nasze mieszkanie jest dobrze zabezpieczone, czy schowaliśmy wszystkie swoje ważne dla nas rzeczy, pamiątki w bezpieczne miejsca. Często są to takie miejsca, które tworzą się po wysunięciu szuflady na przykład, czy też otwarciu jakiejś tam szafki, gdzie głębiej można pewne rzeczy pochować i nie będą one na wierzchu i nie będą, prawda, przypadkowej osoby kusiły, ale też pamiętajmy o tym, że jednak warto zaprzyjaźnić się z sąsiadami, z osobami, które mieszkają obok nas, pozostawić im numer telefonu i jeżeli mamy zaufanie do nich lub do kogoś z rodziny, też poprosić o opiekę nad tym mieszkaniem. Będę tutaj apelować też w głównej mierze do osób, które mieszkają na przykład na parterze. Jeżeli widzimy, że na przykład nasz balkon przysłania na przykład, nie wiem, jakieś, przysłaniają jakieś krzaki wysokorosnące i tak dalej, może spróbujmy się zastanowić, że może teraz jest odpowiedni czas, żeby na przykład wspólnota czy też spółdzielnia na przykład obcięła je, żeby była lepsza widoczność i żeby ta przestrzeń była bardziej transparentna i przestronna, abyśmy widzieli, kto się na przykład kręci koło naszego domu i kto na przykład wystaje pod naszymi oknami. Oczywiście też, jeżeli zauważymy kogoś, czy siedzącego zbyt długo w samochodzie, czy też obserwującego, gdzieś się kręcącego po osiedlu, zawsze postarajmy się zadzwonić na policję. Tak naprawdę to nic nie kosztuje, nic nikomu żadne konsekwencje nie grożą, a być może uda się w ten sposób zniechęcić jakąś osobę, która ma jakieś niezbyt uczciwe zamiary względem, nie wiem, naszej piwnicy, czy są piwnicy sąsiadów lub też naszego mieszkania, bo będzie ta osoba już po prostu przez policjantów wylegitymowana, nie będzie po prostu anonimowa.
Pan komisarz Krzysztof Dankowski.
Ja myślę, że warto też wspomnieć przy okazji naszej nieobecności w miejscu zamieszkania. No, często obserwowaną zachowaniem, czy taką modą, można powiedzieć, to publikowanie swoich codziennego życia na portalach społecznościowych dostępnych w internecie. No, nie ma lepszej informacji dla osób, które są zainteresowane naszym mieniem, posiadaniem go w sposób nieuprawniony, jak ogłaszamy, że nie ma nas w domu, ile nas nie będzie, albo gdzie jesteśmy, jak daleko. Więc warto jak gdyby w tej sytuacji rozważyć, oczywiście no, nie ma w tym nic złego, ale można by na przykład opublikować swoje przeżycia już po powrocie do domu. No, to jest drobna chwila opóźnienia, ale jednak mamy ten taki bufor, że nie wiadomo wszystko na nasz temat od razu, prawda? Czyli nie ma tego sygnału takiego wprost, że nie ma nas w domu, mieszkanie stoi puste. No, wiadomo, że nie zawsze jest taka możliwość, żeby sąsiad się zainteresował, czy ktoś z rodziny. No i droga otwarta w takim momencie.
Przejdźmy do Straży Pożarnej. Pan kapitan Artur Kiestrzyn. Panie kapitanie, czas, który rozpoczynamy i temat rozmów to bezpieczeństwo w tym szczególnym okresie, jakim jest jesień, a to okres, w którym rozpoczynamy także ogrzewanie naszych domów, naszych mieszkań. Stąd również i apel do tych wszystkich, którzy nas słuchają, aby w tym obszarze i w tym temacie zadbać o swoje bezpieczeństwo w swoich domach i mieszkaniach.
Tak, dokładnie. Szczególnie niebezpiecznym czynnikiem mogącym bardzo zagrażać naszemu zdrowiu, a czasem nawet życiu, jest wydzielający się niestety tlenek węgla, czyli tak zwany czad, który towarzyszy praktycznie każdemu procesowi spalania, ale szczególnie wtedy jest niebezpieczny, kiedy zamkniemy szczelnie okna, zatkamy klatki wentylacyjne, nie doprowadzimy odpowiedniej ilości, krótko mówiąc, powietrza do spalania w jakichkolwiek urządzeniach grzewczych, które nam to ciepło dostarczają, wówczas ten proces spalania przebiega w niewłaściwych warunkach i bardzo szybko, w bardzo dużych ilościach wytwarza się tlenek węgla, który doskonale miesza się z powietrzem, bardzo mocno, 30 razy szybciej niż tlen, wiąże się z czerwonymi krwinkami naszej krwi, która, jak wiadomo, transportuje tlen w naszym organizmie. I co więcej, ten tlenek węgla, kiedy już się go nawdychamy, po bardzo krótkim czasie, u dzieci może być to nawet 5 minut, u dorosłych czasem troszkę dłużej, może wywołać bardzo niekorzystne objawy, czyli jeżeli jesteśmy w jakimkolwiek pomieszczeniu, w którym czy to funkcjonuje jakiś ogrzewacz wody przepływowy w takiej łazience, na przykład w bloku, czy w innym budynku, w pomieszczeniu, w którym funkcjonuje kominek, czy też w pomieszczeniu, w którym funkcjonuje na przykład piec kaflowy, szczególnie taki, który nie ma doprowadzenia powietrza do spalania z zewnątrz, jeżeli w takim pomieszczeniu przebywamy nagle, a jesteśmy zdrowi, na przykład zaczniemy odczuwać zawroty głowy, zaczniemy odczuwać takie gwałtowne osłabienie, a mamy zamknięte okna i to urządzenie pali się na takim palnisku, jest to pierwszy symptom do tego, ażeby natychmiast niezwłocznie otworzyć okno, przewietrzyć to pomieszczenie i ewakuować się z tego pomieszczenia. Jeżeli znajdziemy osobę na przykład w łazience, no taki typowy przykład, bo to się niestety najczęściej zdarza, na przykład w łazience, w której funkcjonuje taki przepływowy na przykład gazowy ogrzewacz wody i ta osoba jest już w stanie takim, nieco nieprzytomnym, ale na przykład widać, że wyraźnie zachowuje się inaczej, też natychmiast tę osobę wyprowadźmy z tego pomieszczenia, zakręćmy dopływ wody i otwórzmy natychmiast wszystkie okna w mieszkaniu. Oczywiście wezwijmy Państwową Straż Pożarną pod numerem 112 lub 998 oraz pogotowie ratunkowe. Oprócz tego zagrożeniami, które mogą mieć miejsce zimą, również związanymi z ogrzewaniem, jest na przykład składowanie niewłaściwych materiałów na strychach czy poddaszach. Wbrew pozorom strychy i poddasza nie służą do tego, chociaż tak się przez wiele, wiele lat utarło, nie służą do tego, aby składować na nich jakiekolwiek materiały palne. O ile Państwowa Straż Pożarna kontroluje wszystkie podmioty będące instytucjami, jakichś przedsiębiorców i tym podobne obiekty, o tyle na przykład w budynkach mieszkalnych, szczególnie wielorodzinnych czy jednorodzinnych, te części mieszkalne są niejako wyłączone spod naszej jurysdykcji kontrolnej. Wówczas może się zdarzyć tak, że gdzieś przez jakieś zaniedbanie znajdą się na strychu jakieś stare meble, stare niepotrzebne nikomu materiały palne, z którymi tak naprawdę nikt nic nie zrobi, a w momencie pożaru one mogą być bardzo doskonałym zarzewiem i materiałem palnym i mogą powodować ogromne straty. Dbajmy o przeglądy instalacji elektrycznych. Zlecajmy te przeglądy instalacji elektrycznych wykwalifikowanym elektrykom. Zaprzyjaźnijmy się z kominiarzem. Kominiarz jest przyjacielem wszystkich właścicieli budynków, bowiem tylko w budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych, chociażby czyszczenie przewodów kominowych można wykonać samodzielnie. Kominiarze po to zdobywają swoje doświadczenie i dbają o nasze bezpieczeństwo, ażeby te odprowadzenie spalin, odprowadzenie dymów z naszych spalenisk w naszych domach było skuteczne, sprawne i przede wszystkim jeszcze raz apelujemy, zawsze zapewnijmy prawidłowo działającą wentylację, szczególnie w naszych budynkach mieszkalnych.
I co ważne, a do czego mieliśmy także nawiązać, ważne jest również i to, czym palimy w naszych piecach i co palimy w naszych piecach?
Zgadza się. Oprócz oczywistego aspektu ochrony i skażenia środowiska, apelujemy również o to, ażeby używać paliwa dobrej jakości, które w połączeniu z tą prawidłową wentylacją i sprawnością urządzeń grzewczych gwarantuje sprawne funkcjonowanie naszych urządzeń grzewczych. Przypominamy, Straż Miejska w miejscowościach, w których jest ona powołana, ma uprawnienia do tego, ażeby kontrolować, czym palimy w budynkach mieszkalnych i ma prawo egzekwować, żebyśmy używali tego prawidłowego paliwa. Ale wracając znów do aspektów pożarowych, w trakcie spalania odpadów, śmieci, no jak zwał, tak zwał, wydzielają się o wiele gorsze substancje niewłaściwe do danego paleniska, które mogą nie tylko nas zatruć, ale przede wszystkim uszkodzić nasz sprzęt. No, to też nie kosztuje 5 zł. Oprócz tego czynnika zdrowotnego też dochodzi do tego czynnik materialny. No i przede wszystkim rozwaga, dbajmy o siebie i oprócz tej wentylacji odpowiedniego paliwa i zachowajmy po prostu rozwagę przy użytkowaniu tego typu urządzeń grzewczych.
Ja bym tylko chciał nawiązać jeszcze do tej sytuacji kontrolnej, kiedy to do naszych drzwi zapuka na przykład patrol Straży Miejskiej. No, w tej sytuacji, no wiadomo, funkcjonariusze umundurowani Ostrożność również jest wskazana, bo jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, zawsze można do dyżurnego Straży Miejskiej spróbować się skontaktować czy na policję i zweryfikować, gdyby jakiekolwiek podejrzenia były. Niemniej jednak chciałbym podkreślić, że nieumożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli w obecnym naszym systemie prawnym jest przestępstwem. A zatem nie można bagatelizować takiej sytuacji, że, bo oczywiście takie organy kontrolne zjawiają się w sytuacjach, kiedy są wątpliwości, kiedy sąsiedzi na przykład dzwonią, że jest taki truciciel wśród mieszkańców, który kopci mu z tego komina, nie wiadomo czym pali. Wówczas najczęściej właśnie interwencyjnie się pojawia uprawniony organ w celu takiej kontroli. No i podkreśla nas jeszcze nieudostępnienie, czy nieumożliwienie skontrolowania tegoż, co jest spalane, jest przestępstwem.
Bezpieczeństwo na drogach, pani podinspektor Monika Chlebicz, odblaski. Ponoć rzecz ważna, na pewno rzecz ważna, przez wielu bagatelizowana.
No, na pewno jest to bardzo ważne, szczególnie teraz, w okresie, w który wkroczyliśmy jesienno-zimowym. Przypominamy zawsze i wielokrotnie również na antenie Radia Maryja mówiliśmy o tym, że noszenie odblasków w terenie niezabudowanym po zapadnięciu zmroku jest obowiązkowe. I to nie podlega dyskusji. Takie są przepisy, które na szczęście wprowadzono i w tej chwili każdy, obojętnie bez względu na wiek, jeżeli jest pieszym albo rowerzystą, i przemieszcza się w terenie niezabudowanym, musi mieć element odblaskowy założony w widocznym miejscu. Brak tego odblasku skutkuje, niestety może skutkować, o tak powiem, nałożeniem przez policjanta mandatu lub nawet ukaraniem, wnioskiem o ukaranie do sądu, jeżeli osoba odmówi przyjęcia mandatu. Natomiast co ważne i co istotne, policja, ale także myślę inne służby zachęcają do noszenia odblasków nie tylko w terenie niezabudowanym, ale po prostu po zapadnięciu zmroku wszędzie, nawet w dużych miastach, ponieważ w zasadzie jak się poruszamy ulicami dużych nawet miast, to zawsze znajdziemy takie miejsca, które są niedoświetlone, na których mogło dojść do awarii oświetlenia na przykład, a założenie elementu odblaskowego tak naprawdę daje nam bardzo dużą gwarancję bezpieczeństwa wtedy, kiedy przemieszczamy się po drodze. Po pierwsze, kierowca dostrzeże nas dużo szybciej niż wtedy, kiedy tego odblasku nie będziemy mieli. Po drugie, musimy pamiętać o tym, że ten czas jesienno-zimowy to jednak czas, kiedy ubieramy się dość buro, powiedziałabym. Odzież wierzchnia jest generalnie ciemna. Jeżeli do tego dodamy niedostatecznie oświetloną ulicę czy przejście dla pieszych, no to w zasadzie o tragedię bardzo, bardzo łatwo, nawet nie wynikającą do końca z winy kierowcy, który nie zachowa dostatecznej ostrożności, tylko w ogóle z okoliczności, które się po prostu na siebie nałożą. Stąd jeżeli rzeczywiście mamy ciemną kurtkę, ciemne spodnie, w przypadku kobiet jeszcze do tego jakaś czarna torebka, no to zadbajmy o to, żeby mieć odblask. Odblask, który może być nawet zwykłą opaską, którą wtedy, kiedy wychodzimy na dwór, założymy na rękę czy na nogę. No, widuje się gdzieś tam te opaski założone na ramionczka torebek, to mam na myśli kobiety. No pewnie lepiej w tym miejscu niż nie mieć go wcale. Jego można bardzo szybko zdjąć, schować do kieszeni, schować do torebki, to nic nie waży, miejsca nie zajmuje, a myślę, że tak naprawdę powoduje to, że jesteśmy szybciej widoczni i to w pewnym sensie gwarantuje nam jakieś bezpieczeństwo. I sprawa nie dotyczy tylko dzieci, bo zawsze mówimy o dzieciach i dzieci są edukowane i dzieciom rozdaje się te odblaski i coraz częściej na ulicach naszych miast widzimy grupy przedszkolaków idące wręcz w kamizelkach i bardzo fajnie, że tak jest. Natomiast gdzieś tam dorośli sobie myślą, że to nie do końca jest ich problem i nie ich sprawa, że ta sprawa dotyczy tylko dzieci. To tu jakby jesteśmy dość dobrze wyedukowani, bo i jakieś plecaki czy tornistry mają elementy odblaskowe i czasami gdzieś tam w odzież jest wszywana, w rękaw czy w kurtkę jakiś taki skrawek materiału, który jest odblaskowy. Natomiast z dorosłymi no niestety bywa różnie.
Często, kiedy organizujemy takie akcje właśnie zachęcające do noszenia odblasków, kiedy staramy się wyposażyć osoby w taki odblask, nawet pokazujemy, zakładamy, policjanci zakładają osobom na rękę, na nogę, to bardzo często spotykamy się ze stwierdzeniem, a tak, to wezmę dla wnuka, tak, albo tam wezmę dla córki, dla syna. A ja się pytam, no dobrze, a jeżeli pani zabraknie, to kto go będzie wychowywać? Naprawdę, często jest tak, że kompletnie wychodząc z domu, nie myślimy o swoim bezpieczeństwie. Jest ciemno, biegniemy przecież tylko kawałek po zakupy, a niejednokrotnie w ogóle jesteśmy w takich warunkach jak dzisiaj, niezauważeni. Dzisiaj jeszcze nie mamy odpowiednio ustawionych lamp, nawet oświetlenia, mówię w kwestii miasta, kiedy zaczyna zapadać zmrok, one się jeszcze nie zapalają, a już jest ciemno. I naprawdę czasami jest tak ciemno w pobliżu właśnie skrzyżowań, jakichś tam przejść dla pieszych, że kierowca naprawdę ma kilka sekund na to, kilka metrów na odpowiednią reakcję, kiedy dostrzeże nas tak bardzo późno właśnie przez szybę, gdzie jeszcze na przykład chodzą, działają wycieraczki, bo na przykład zaczęło padać, bo przecież jesień to jest czas bardzo zmieniających się warunków atmosferycznych i w każdej chwili te warunki są różne. Przypomnijmy, że też w sytuacji, kiedy jest mokro, to ta droga hamowania się też wydłuża. Dlatego apel do wszystkich kierowców, starajmy się jeździć jak najostrożniej, ale też apel do wszystkich pieszych. Wychodzę z domu, zakładam opaskę, bo ja też muszę dać sygnał, że jestem na tej drodze.
Panie komisarzu?
No tak, osoba piesza jest w tej kategorii osób tak zwanych niechronionych ruchu drogowego, gdzie tak naprawdę jest narażona bezpośrednio na wszelkie tu skutki ewentualnego kontaktu. Ja myślę, że oprócz tych odblasków, które są wymagane poza obszarem zabudowanym, bo tam najczęściej brakuje oświetlenia i prędkości pojazdów są też większe dużo niż na mieście, warto tutaj wspomnieć o przemieszczaniu się prawidłową stroną drogi. Co to znaczy? Przepisy stanowią, że piesza osoba musi się poruszać lewą stroną drogi, swoją lewą, czyli jak gdyby widzi nadjeżdżający sprzeciwka pojazd, ten, który ma za plecami, jest po przeciwnej stronie drogi i jak gdyby nie zagraża. Co to znaczy? To daje pewną możliwość zejścia jak gdyby z drogi pojazdu, przypominając o tym, że no pieszy ma taki obowiązek, jeżeli widzi pojazd, który się przemieszcza, a na drodze, na której się porusza, nie ma pobocza, to jednak powinien ustąpić temu samochodowi miejsca.
Bezpieczeństwo na drodze zaraz szerzej, panie komisarzu, ale wywołaliśmy także temat, którego nie dokończyliśmy w pierwszej części. To krajowa mapa zagrożeń. Wspomnijmy także o tej aplikacji i możliwości sygnalizowania pewnych nieprawidłowości drogą internetową.
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa to narzędzie, które zostało stworzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, udostępnione Policji i Obsu i odczytywane przez funkcjonariuszy policji. Jest to takie narzędzie, które umożliwia każdemu mieszkańcowi naszego kraju anonimowe zgłoszenie policji określonego problemu, ale takiego problemu, który jakby w danym miejscu występuje w sposób ciągły, czy też pojawiło się jakieś zjawisko. Na przykład, nie wiem, niedozwolone parkowanie, bo takich parkowanie w miejscu niedozwolonym, bo takich zgłoszeń mamy najwięcej. Przekraczanie dozwolonej prędkości jazdy, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. To są między innymi kategorie zgłoszeń, których można dokonać za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W wyniku dokonania takiego zgłoszenia, ważne chyba tak mi się wydaje, dla mieszkańców jest to, że pozostaje się anonimowym, ponieważ my nie sprawdzamy, kto dokonał tego zgłoszenia. Sprawdzamy tylko, czy jest ono prawdziwe. W określonym czasie policja ma obowiązek odczytać to zgłoszenie. Po odczytaniu tego zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa zmieni się kolor, który będzie oznaczał dla tego, kto zgłosił, że zostało to przyjęte i jest w trakcie weryfikacji. Z takiego zgłoszenia sporządzona jest odpowiednia dokumentacja czy notatka i ona trafia do komisariatu, czy do dzielnicowego, czy do patrolu, na terenie którego mamy do czynienia ze zgłoszeniem. Czyli jeżeli będziemy mieli na przykład spożywanie alkoholu, nie wiem, przy sklepie X na ulicy Y, to tam pojawi się parokrotnie patrol, żeby sprawdzić, czy zgłoszenie jest prawdziwe. Jeżeli będzie prawdziwe, to będzie się tam ten patrol pojawiał tak długo i tyle razy, aż wreszcie osoby z tego miejsca się po prostu wyniosą, bo będą miały dosyć tych policyjnych kontroli i ewentualnych mandatów. Myślę, że to jest dobre narzędzie o tyle, że po pierwsze pozostajemy anonimowi, a możemy zgłosić jakiś konkretny problem, a po drugie na każdym etapie weryfikacji zgłoszenia możemy śledzić, czy dane zgłoszenie zostało przyjęte i jak przez policjantów zostało zweryfikowane.
Myślę, że tutaj Krajową Mapę Zagrożeń też możemy, oprócz takich problemów, które nam społecznie przeszkadzają, również stanowić pomoc dla ludzi na wejściu telewizyjnym. Mówiliśmy o tym, o osobach bezdomnych. Zbliża się okres chłodu. Tak naprawdę będzie praktycznie coraz zimniej i zawsze warto też, bo tam taka możliwość jest zaznaczenia opcji bezdomności, że tam się zbierają osoby bezdomne, co pozwoli funkcjonariuszom o uzupełnienie, bo my oczywiście takie rozpoznanie posiadamy i corocznie praktycznie aktualizujemy wspólnie też z innymi służbami tą naszą wiedzę na temat tych miejsc. Niemniej jednak zawsze taka pomoc społeczna jest nieoceniona i jak gdyby może nam wskazać inne miejsca, w których ta pomoc, czyli chodzi tak naprawdę o niedopuszczenie do tego, aby osoba bezdomna zamarzła po prostu. Przy okazji Krajowej Mapy Zagrożeń, ja myślę, że też warto byłoby wspomnieć o aplikacji Moja Komenda, która w bardzo łatwy, przystępny sposób z poziomu smartfona praktycznie pozwala nam zlokalizować dzielnicowego, czy też najbliższy komisariat. Tam można pozyskać numer telefonu do dzielnicowego, który praktycznie każdy dzielnicowy ma, będąc w służbie, czy też adres mailowy, na który można dokonać jakieś zgłoszenia, informacji, zapytania na nurtujący nas problem. Te właśnie skrzynki pocztowe czy też telefony pozwalają na taki bliższy kontakt i zainteresowanie problemem dzielnicowego.
Myślę, że to może być ważne dla mieszkańców, ponieważ w ramach programu Dzielnicowy Bliżej Nas wszyscy dzielnicowie w całym kraju zostali wyposażeni w telefony komórkowe. Stworzono im skrzynki mailowe, więc kontakt tak naprawdę z dzielnicowym jest bardzo łatwy. Bardzo łatwo też znaleźć i ustalić, kto jest po prostu moim dzielnicowym i jak ja mogę się z nim skontaktować właśnie dzięki aplikacji, o której tutaj mówił kolega Moja Komenda. Natomiast wracając jeszcze do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, to myślę, że trzeba też powiedzieć, żebyśmy zrozumieli, jak ona funkcjonuje, że to nie jest narzędzie służące do wezwania pomocy czy też interwencji policji tu i teraz. W tym celu, jeśli potrzebna jest pomoc czy też interwencja policji, ponieważ dzieje się coś złego, w tym momencie nadal służy telefon 112 czy też 997. Chociaż tak naprawdę telefon 997 już w tej chwili obsługiwany jest przez operatorów numeru 112, więc nie połączymy się bezpośrednio z policją, ale te numery alarmowe ciągle funkcjonują i jeżeli potrzebna jest pomoc natychmiast, to z nich należy korzystać. Natomiast Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa służy takim zgłoszeniom, na których wyeliminowanie możemy poczekać. To znaczy, że to nie nastąpi w ciągu 10 minut, tylko czasami będzie trwało to jeden dzień, a czasami nawet i tydzień, i dwa.
Zaproszę słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia naszego spotkania i za chwilę poproszę także pana komisarza o powrócenie do tematów dotyczących bezpieczeństwa na drodze, w tym także o poinformowanie, przypomnienie ważnych spraw poruszających się różnego rodzaju pojazdami. Drodzy Państwo, bezpieczna jesień to temat rozmów niedokończonych. Numery naszych telefonów: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 655 23 33 oraz 56 655 23 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Pan komisarz Krzysztof Dankowski, informacje dla kierowców. Panie komisarzu, o czym przypominamy?
No tak, bezpieczeństwo na drodze to pośrednio także stan techniczny pojazdu, prawda? Warto tak naprawdę nie tylko przed podróżami, które nas czekają, ale także i w takim codziennym użytkowaniu zadbać o takie rzeczy z pozoru, które no, w okresach letnich no, nie są zbyt często używane. Mam na myśli tu wycieraczki chociażby szyby czołowej. No, te urządzenia zużywają się, jakoś zbierania tej wody z szyby no, z upływem czasu i też z użycia urządzenia, a to są elementy gumowe, więc jak gdyby no, relatywnie szybko się zużywają. Warto pamiętać o wymianie. Należy pamiętać o uzupełnieniu płynu w zbiorniczku spryskiwaczy, zwłaszcza teraz, kiedy pora taka jesienno-zimowa, tej pogody takiej niesprzyjającej będzie coraz więcej, a zatem no, warto dopilnować, aby te takie podstawowe rzeczy, które pośrednio dbają o nasze bezpieczeństwo, wymieniać czy nadzorować. Jeżeli nie posiadamy wiedzy specjalistycznej z zakresu, no, używamy samochodu tak naprawdę tylko jako narzędzie, nie za bardzo wiemy, na co zwrócić uwagę, zawsze można skorzystać z pomocy wykwalifikowanych, na przykład stacji diagnostycznych, gdzie myślę, że za jakąś część tej wartości, która jest pobierana przy przeglądzie technicznym, dokonać przeglądu tego auta od spodu, bo są pewne elementy, których z wierzchu nie zobaczymy. Więc jak gdyby, zwłaszcza przed dalszą podróżą, jak gdyby no, należałoby o to zadbać. Pojazdy, jak wiemy, to nie tylko samochody, to także i rowery. Często się zdarza, że te rowery wyposażenia nie posiadają wymaganego, a chciałbym przypomnieć, że jednak rower jako pojazd również musi być wyposażony w tych okresach, kiedy nie mamy dostatecznej widoczności, czyli po zmierzchu w światło barwy białej z przodu, barwy czerwonej z tyłu, a zatem jak gdyby no, dbałość o te elementy wyposażenia no, pośrednio przekłada się na nasze bezpieczeństwo. Z kolei jakość naszej podróży tak naprawdę oraz jej bezpieczeństwo zależy od takich własności psychomotorycznych kierowcy, tak? Czyli od tego, jak on się czuje, jak jest przygotowany do takiej dalszej podróży. Często jak ona się odbywa na takim dłuższym wymiarze, to jedzie też z nami rodzina. Warto pamiętać o takich podstawowych sprawach, że na przykład obfity posiłek tuż przed podróżą no na pewno przyczyni się do tego, że nasze tutaj zdolności będą ograniczone, bo organizm jednak musi sobie poradzić z pożywieniem, które przyjął. Wtedy warto pamiętać o jakichś okresowych postojach, takim krótkim odsapnięciu, nabraniu powietrza, jakieś może krótkie gimnastyce czy napoju, który nas orzeźwi. No, na pewno ta chwila czasu nas nie zbawi, a jednak spowoduje, że cało dojedziemy do miejsca przeznaczenia. Warto też pamiętać, że taką przerwę należy wykonać w miejscu przeznaczonym. Wydaje się to oczywistą sprawą, no niemniej jednak notujemy przypadki, kiedy to na przykład postój odbywa się na autostradzie, gdzie poza miejscami wyznaczonymi absolutnie jest to zabronione. To jest trasa szybkiego ruchu, a zatem no, bezpieczeństwa w momencie, kiedy samochód się zatrzyma, nie ma. No, przypadki takie się pojawiały. Zatem no, trzeba wszystko, jak to się mówi, z głową przemyśleć, zaplanować sobie najlepiej wcześniej i tak jak mówiłem wcześniej o stanie technicznym, to jest też po to, żeby jak gdyby z czystą głową, nie martwiąc się o tym, co się może wydarzyć, tylko skupiając się na tym, co się dzieje na drodze, bezpiecznie dojechać.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Halo, halo, szczęść Boże, tutaj Dariusz z Kalisza.
Witamy, panie Dariuszu.
Ja mam takie pytanie, bo z tego co wiem, to nie ma obowiązku wymiany ogumienia na zimowy, na zimowe. Właśnie zastanawiam się, czy właśnie nie powinno być jakiegoś takiego odgórnego właśnie nakazu na właśnie zmianę tego ogumienia, bo rzeczywiście letnie opony sobie nie radzą ze śniegiem na poślizgu. Oczywiście jak jest droga hamowania, jest wydłużona przy tych letnich oponach. Czy ktoś pomyślał kiedyś na ten temat właśnie, żeby był po prostu przymusowe przerzucanie opon w okresie zimowym?
Bardzo dziękujemy.
Normowane właśnie ustawowo, czy można by się tam tym zająć, bo rzeczywiście widzę, że to jest problem, a można by to rozwiązać po prostu. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy, panie Dariuszu, panie komisarzu.
No faktycznie, tak jak pan Dariusz mówi, nie ma obowiązku w Polsce wymiany opon sezonowych. Są oczywiście przepisy, które regulują, dajmy na to, rzeźbę bieżnika, takie tutaj techniczne jak gdyby sprawy. Natomiast sama już opona, czy letnia, czy zimowa w odpowiednim okresie, to nie jest, jak gdyby, nie wynika z przepisów prawa, chociaż nie ukrywam, że życzylibyśmy sobie, żeby tak było, bo faktycznie opona letnia nie nadaje się do jazdy w zimę, bo chyba, że jest to zima bardzo łagodna, nie ma opadów atmosferycznych i te temperatury są relatywnie wysokie, no ale takich sytuacji jest raczej mało i tak samo opona zimowa nie bardzo radzi sobie w lato. No taka jest konstrukcja, ciężko, chyba na tą chwilę nie słyszałem nawet o tym, żeby ktoś wymyślił taką uniwersalną oponę, chociaż słyszy się, że jest opona uniwersalna, ale no raczej no nie spełnia takich wymogów, jak ma typowa opona letnia czy zimowa. Tutaj zdrowy rozsądek tylko tak naprawdę i myślę, że każdy posiadacz auta powinien mieć wkalkulowane w koszty jego używania wymianę takich opon sezonową, czyli mieć komplet i te opony, jak przychodzi odpowiedni okres, wymienić. Na pewno wtedy będzie bezpieczniej, bo jednak panowanie nad autem na nawierzchni, która no, nie ma własności takiej jak w lato, jest kluczowe dla bezpieczeństwa.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Ojca, Jan ze Śląska. Witam serdecznie ojca, witam pana komisarza. Powinienem pierwszą panią, nie pamiętam jaki stopień ma pani.
Jedna i druga pani w stopniu podkomisarz.
Podkomisarz. Witam
pani
podinspektor, właśnie. Ja się też uczyłem tych stopni troszeczkę, to są troszkę różne niż w wojsku, ale brakuje mi tutaj, aczkolwiek być może jest zawężony ten temat, żeby był bardziej uwypuklony. Brakuje mi tu tych aspektów, o których państwo poruszyli w aspekcie danych osobowych. Bo dzisiaj mienie, oczywiście mienie jest bardzo ważne, jak najbardziej, ale pewne rzeczy, ja tutaj chciałbym od razu powiedzieć, że zauważyłem bardzo pozytywne działanie policjantów, jak również i nie zgodziłbym się z panią podinspektor czy podkomisarz, że nie działają cywilnie. Policjanci, chyba że to są przebierańcy, nie będę tutaj żartobliwie tego obracał. Natomiast w takich sytuacjach to już nie jest błahostka, bo jeżeli ktoś niepowołany uzyskuje, a sama pani podkreśliła, że wtedy informując dana osoba, obawia się, czy informuje właściwą osobę, czy niewłaściwą. O czymś, o czym dowiadując się, może dalej ciągnąć aspekt nie na jej korzyść. To jest tylko taki malutki skrawek. Rzeczywiście przyznaję, ja też nie zawsze jestem w porządku, nie zawsze idę poboczem, nie specjalnie, nie lekceważąc, po prostu śpiesząc się. Czasem nie mam oznakowania, ale mam coś innego, co mi może zawsze posłużyć do zaznaczenia swojej osoby na poboczu. Natomiast jeżeli chodzi o te...
Panie Janie, już dwa wątki, więc ostatnie zdanie, proszę.
No to może zakończę na razie, żeby nie było. Jakby było za bardzo dużo, to może to będzie bardziej wyjaśnione, choćby to. Dziękuję, szczęść.
Dziękuję, dziękuję serdecznie. Panu Janowi chodziło o obecność także cywilnych pracowników policji. Bardzo proszę, pani podinspektor Monika Chlebicz.
Ja myślę, że musimy wyjaśnić, że może zostaliśmy źle zrozumiani. Chodziło o to, że policja nie przybiera do czynności, czy też jakichś swoich działań, które dotyczą przestępstw osób spoza policji. Koleżanka wyraziła się cywili. Oczywiście w szeregach policji jest służba umundurowana, są też funkcjonariusze nieumundurowani. Są też oczywiście pracownicy policji, ale oni tak naprawdę nie zajmują się taką typową policyjną pracą. To są raczej służby logistyczne i wspomagające, dzięki którym policja de facto w ogóle może funkcjonować i jesteśmy im bardzo wdzięczni. Ale wracając do tematu, to chodziło o to, że policjanci w swoich operacjach czy akcjach dotyczących zorganizowanej przestępczości czy w ogóle przestępczości nie dobierają do pomocy osób cywilnych. Dokładnie o to chodziło. Natomiast jeśli chodzi o dane osobowe, to oczywiście każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, a takimi są informacje, które w sposób prosty i nieskomplikowany pozwalają ustalić, o jaką osobę chodzi. Czasami będzie to imię i nazwisko i już tylko to będzie daną osobową, a czasami nie, bo umówmy się, że przysłowiowych Kowalskich i Nowaków jest w Polsce dość sporo. Jeśli byśmy się zastanowili, czy na przykład moje dane, Monika Chlebicz, są wystarczające do zidentyfikowania konkretnej osoby, to pewnie bardziej tak. Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, natomiast niektóre podmioty mają prawo do gromadzenia tych danych, do przetwarzania tych danych, ale mają też z tego wynikają określone obowiązki, tak? Czyli mają obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. No i teraz w dużej mierze ode mnie samego zależy to, czy zezwolę na przetwarzanie moich danych, czy wyrażę zgodę na to. No i w pewnych sytuacjach podanie danych osobowych jest po prostu koniecznością, więc myślę, że są określone służby, które mają prawo takie dane pozyskiwać, ale mają też obowiązek te dane chronić. I taką instytucją jest na pewno policja, jest na pewno straż pożarna, nie wiem, pogotowie, czy służby w ogóle zajmujące się ratownictwem.
Jeszcze jedna sprawa. Pan Jan przyznał się, że czasami jest niewłaściwie oznakowany, idąc poboczem. No to, panie Janie, coś z tym trzeba zrobić koniecznie, a jeżeli, drodzy państwo, nie odblaski, to jakie inne formy oznakowania obecności pieszego w pasie ruchu?
Znaczy, ja powiem, kiedy tak jak teraz mamy taką pogodę, która gdzie rzeczywiście ta ciemność jest bardzo duża, to ja czasami zalecam też odzież kontrastującą z otoczeniem. Bo kiedy mamy na przykład spadnie śnieg, to w ciemnym ubraniu kontrastujemy po prostu z tym otoczeniem. Natomiast w sytuacji, kiedy jesteśmy na ciemno ubrani i idziemy w taką pogodę jak dzisiaj, to jesteśmy praktycznie niezauważalni. Po prostu zlewamy się z aurą, z otoczeniem. Jeśli nie mamy żadnej kurtki, czy też nie mamy ochoty zakładać jasnych spodni, bo wiadomo, że jest jakaś chlapa i można je szybko zabrudzić, to na przykład paniom zalecam jakiś szaliczek, który będzie kontrastował, będzie jaśniejszy niż cały ubiór. Ale też jeżeli jesteśmy na drodze i wiemy, że możemy być niedostrzeżeni, to wykorzystajmy telefon komórkowy, który każdy praktycznie ma i zapalmy w nim latarkę lub ekran tego telefonu, żeby zaznaczyć swoją obecność na drodze.
Prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże, ja dzwonię z Górnego Śląska. Nie dość, że zostałam oszukana.
Ale jak pani na imię i skąd telefon?
No nie mogę może powiedzieć imienia, bo tak. Byliśmy na pokazie, bo może po wypadku. Zadzwonili państwo, dzwonili do mnie nachalnie ileś tam razy i po prostu zdecydowaliśmy się na zakup masażera, bo mąż po wypadku. Po prostu jak żeśmy się zorientowali, że nie ta cena, odmówiłam to wszystko, ta pani w urzędzie mi powiedziała, że to nie jest przestępstwo. Ja miałam tam po prostu nie iść. Odesłaliśmy te wszystkie rzeczy, nie mamy ani pieniędzy, ani towaru teraz. Firma Polana Med Wielkopolska, koło Poznania. A przedstawiciele byli z Torunia też.
Tak, dziękujemy ślicznie.
Pani, uprzejmie kłaniam się.
Pozdrawiam serdecznie.
Nie wiemy, bo nie zdążyliśmy zadać pani pytania, czy pani zgłosiła po prostu to na policję, bo na pewno policjantom z dostępem do pewnych informacji będzie łatwiej sprawdzić legalność działania takiej firmy, ale moim zdaniem też są to kwestie oszustwa i kwestie związane z umowami cywilnoprawnymi. Moim zdaniem powinno być to zgłoszone i powinno przeprowadzone zostać postępowanie w tej sprawie, bo przypuszczam, że pani pewnie nie jest jedyną osobą, która czuje się potraktowana po prostu nieuczciwie przez takich sprzedawców.
Rzeczywiście też trzeba przyznać, że czasami bywa tak, że na tego typu sprzedażach no nie dochodzi do przestępstwa, ponieważ osoby, które są w pełni praw, nie mają w żaden sposób tych praw ograniczonych, zawierają umowę cywilnoprawną, po prostu godząc się na warunki, które proponuje sprzedawca. Jeżeli nie został tam jakiś wprowadzony element oszustwa czy powiedzenia nieprawdy, no to po prostu nie mamy do czynienia z przestępstwem, tak? Tylko to, jakby to powiedzieć delikatnie, może trochę z taką chęcią skorzystania na jakiejś wybitnie korzystnej cenie. Natomiast jeżeli, trzeba też jasno powiedzieć, bo my o tym bardzo często mówimy, że każdy ma prawo odstąpić od tego typu sprzedaży. Jest na to określony czas. Najczęściej w tej chwili firmy już nawet dostarczają odpowiednie formularze. I jeżeli jest tak, że pani w odpowiednim czasie zwróciła towar i nie doszło do zwrotu pieniędzy, to jestem przekonana, że można zgłosić to jako przestępstwo, ponieważ te warunki no, zostały przez kogoś złamane, czyli towar został odesłany, pieniądze nie zostały zwrócone, więc gdzieś coś zaszwankowało. Bo nawet jeżeli by ten towar został zwrócony zbyt późno i firma nie chciałaby oddać jakby pieniędzy za towar, no to powinno odesłać tego nieszczęsnego masażera, o którym mówiła tutaj pani. To jest to, o czym my mówimy, żeby dokonywać takich zakupów w sposób przemyślany. Po pierwsze, czy są to rzeczy potrzebne. Po drugie, czy są to przedmioty, których cena jest rzeczywiście taka, na jaką one zasługują. Czy nie jest tak, że w normalnym sklepie kupię to 5 razy taniej. To są rzeczy, nad którymi warto się zastanowić, idąc na tego rodzaju promocję, czy na tego rodzaju sprzedaż, ponieważ bardzo często jest, no, jakby jest powiedziane, że albo kupi się to tu i teraz i za tą cenę, albo się tego nie kupi w tak korzystnej cenie, tak? Co nie do końca jest prawdą. Natomiast niestety dochodzi do podpisania tej umowy.
Prosimy bardzo, halo.
Ano, witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i Mateusz, zawsze.
Mateusz z południowej Polski. Ja mam takie pytanie. Co zrobić? Mam brata, który nadużywa alkoholu i po prostu pije i jest jakby nieodpowiedzialny, jest awanturniczy. I żona go zostawiła, po prostu przyszedł do mojej mamy, po pijanemu wchodzi do domu, policja raz była, bo ja byłem tam akurat, to powiedziałem, żeby policję wezwać, no bo cóż zrobić, ja już miałem z nim przejścia parę razy i on jest agresywny, bardzo, bardzo agresywny. I co zrobić? Bo z jednej strony mówi się, że nie wpuszczać do domu, ale to jakby moja mama się boi. Ma 71 lat. Boi się go wpuścić, bo on jest kawał chłopa, jest jak to rozwiązać, bo po prostu ja się go boję sam, gdzie jestem starszy od niego o 10 lat, a jest większy ode mnie i nie wiem, no kombinuję, nie wiem, no Czy jest opcja taka, żeby jakoś...
Tak, panie Mateuszu, jest od razu pytanie od naszych gości, którzy są w studiu.
Tak. Czy pan kontaktował się na przykład z dzielnicowym pana rejonu?
To czy znaczy, tam, ja gdzie powiedziałem mamie, bo ja gdzie indziej mieszkam.
A, rozumiem. Ale to może być miejsce zamieszkania na przykład mamy, może być dzielnicowy. Czy pan to sytuację zgłaszał na przykład dzielnicowy?
No to jeszcze... mama raz zgłosiła, a później ja mówię, żeby dzwonić do dzielnicowej, tak. a nie mogła się dodzwonić, że jest zajęty.
Rozumiem. Godziny pracy dzielnicowych można ustalić, dzwoniąc na konkretny komisariat, jednostkę, pod którą podlega właśnie rejon, gdzie mama mieszka. Myślę, że mama jest pewnie starszą troszkę osobą od pana, więc trzeba by troszeczkę tutaj pomóc, żeby móc porozmawiać. Warto by było poradzić się dzielnicowego lub dzielnicowej, kto jest tam akurat jakby gospodarzem tego terenu z ramienia policji. Natomiast należałoby też taką, jeżeli brat stosuje jakąś przemoc, nie wiem, względem mamy, nie wiem, jaki jest tam stosunek zależności, warto by skorzystać z pomocy miejskiego czy tam gminnego ośrodka pomocy, bo nie wiem, gdzie państwo mieszkacie, pomocy rodzinie. Ale jest też taka droga, oczywiście w sytuacji, kiedy takie rzeczy się dzieją, kiedy brat jest agresywny po alkoholu i tak dalej, należy wzywać interwencję, ponieważ każda odnotowana interwencja będzie dowodem na jego zachowanie. Tak naprawdę osoba uzależniona, bo wygląda na to, że brat jest osobą już głęboko uzależnioną, nie radzącą sobie kompletnie, jest, no osoby takie są bezwolne i nie zawsze potrafią w ogóle zapanować nad swoim zachowaniem w tak głębokim uzależnieniu. Wymaga naprawdę pomocy jakby z wielopłaszczyznowej. Ja też, jeśli mogę doradzić, dobrą też metodą jest napisanie pisma, gdzie na przykład może się, nie wiem, pana rodzeństwo, jeśli pan takie posiada, czy mamę, żeby osoby, które są w rodzinie, zaświadczyły o tym po prostu, że ta osoba prowadzi po prostu tego typu, ma taki problem, że prowadzi tego typu życie i że chcecie po prostu państwo pomóc. I można spróbować skierować to do prokuratury o nakaz przymusowego leczenia. Oczywiście nie zawsze jest to proste, ale są to niejednokrotnie skuteczne metody, ponieważ kiedy osoba dowiaduje się, że cała rodzina widzi ten problem, tylko ona sama nie widzi, czasami jest to moment do przebudzenia się. Jest troszeczkę w tym jakby należy wykonać trochę zabiegów, ale jest to wszystko warte, żeby ratować drugiego człowieka.
Bardzo dziękujemy, a tym bardziej, że pan Mateusz to niejednokrotnie podkreślał, że mama po prostu swojego syna się boi, a zatem jest ta relacja taka patologiczna, zastraszenia nawet. Odbierzmy kolejny telefon, proszę bardzo, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca i gości w studio. Drodzy państwo, ja mam takie kilka pytań. Bardzo prosiłabym o odpowiedź. Mieszkam na osiedlu domków jednorodzinnych przy Poznaniu, można powiedzieć. I mam takie pytanie, ponieważ autobus, który dowozi dzieci do szkoły, jedzie z taką szybkością, no powiedziałabym, ja dla laika to jest, uważam, że ta szybkość jest, no, to jest taka szybkością, która na pewno zagraża jakieś niebezpieczeństwo. I jaka powinna być, jaka jest dozwolona prędkość autokaru przewożące dzieci do szkół? A drugie pytanie mam, czy na osiedlu domków jednorodzinnych powinna być oznaczenia dozwolona prędkość dla samochodów, ponieważ kilkakrotnie dzwoniłam na policję i do dzielnicowego i mi zawsze odpowiadano, że mam zgłosić do Poznania, do wydziału drogowego. Samochody przejeżdżają też z taką szybkością, no niejednokrotnie wydaje się, że to jest rajd samochodowy, prawda, a nie jakaś wnętrzna ulica przy osiedlu domków jednorodzinnych. Dlatego bardzo bym prosiła państwa o odpowiedź i podane bardzo serdecznie i szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie. Pan komisarz Krzysztof Dankowski.
A więc odnosząc się do pytania dotyczącego prędkości autobusu, no ona jest na standardowych zasadach, tak jak dla pojazdów innych, czyli na przezabudowanym 50 na godzinę. No, możemy domniewać, że jeżeli to jest osiedle domków, czy też jakieś zamknięte, to może być ta prędkość mniejsza, wynikająca na przykład ze strefy zamieszkania. Co do oceny tej prędkości, no, jeżeli chodzi o pojazdy ciężarowe, ja tak mówię z doświadczenia, pracując na drodze, no, wydaje się zawsze, że ta prędkość jest większa pojazdu ciężarowego z racji jego gabarytów. No, tak doświadczenie mi podpowiada. Niemniej jednak, jeżeli są wątpliwości co do jak gdyby bezpieczeństwa tych przewożonych dzieci, ja myślę, że przynajmniej w praktykach, które są przyjęte u nas, się to odbywa w ten sposób, że informacje od obywatela przekazywane do nas są potem transportowane do odpowiednich organów miejskich, na przykład zarządu drogi, gdzie jak gdyby no, weryfikujemy te warunki drogowe. Często też, żeby sprawdzić stan rzeczy, są kierowane patrole, na przykład ruchu drogowego, wyposażone w urządzenia do pomiaru prędkości. I to jest najprostsza jak gdyby droga do tego, żeby zweryfikować, czy to bezpieczeństwo w tamtym miejscu jest, czy też nie. I tutaj jak gdyby to, co mówiliśmy na początku, krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa. Jeżeli jest jakiś problem z zgłoszeniem bezpośrednim, czy też do zarządcy drogi, bo tu trzeba podkreślić, że obywatel też ma prawo bezpośrednio do zarządcy drogi wystąpić z problemem i jak gdyby ten zarządca drogi no, musi rozpatrzyć wniosek, czy jeżeli faktycznie zostanie stwierdzone, że ta prędkość jest przekraczana, zastosowanie jakichś urządzeń, czy też oznakowania, które no, wymusi jak gdyby ograniczenie tej prędkości. I przy okazji tej krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa śmiało, myślę, że taki element mógłby być zaznaczony. Jest to naprawdę proste narzędzie internetowe. Myślę, że każdy sobie poradzi, albo można skorzystać z pomocy kogoś z rodziny, takie miejsce zaznaczyć i wówczas jak gdyby będzie to sprawdzone i zweryfikujemy, czy faktycznie jest tam zagrożenie.
Prosimy bardzo, halo.
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Halina z Mazowieckiego. Ja chciałam tylko zapytać, jeśli, bo miałam takie, i to nie pierwszy raz, telefony, co do których podejrzewam, że ktoś chce właśnie wykorzystać w celach nieuczciwych. Ostatnio miałam taki telefon, że przedstawia się, że jest moim operatorem i podaje moje nazwisko i prosi, żebym potwierdziła adres, bo to jest potrzebne do książki telefonicznej. Ja mówię, że ja sobie nie życzę, żeby moje nazwisko i adres był w książce, w żadnej książce telefonicznej. Szybciutko się rozłącza, więc to mi dało do myślenia. Skontaktowałam się z moim operatorem, chodziło o Orange, bo to telefon stacjonarny, więc oni powiedzieli, że absolutnie nic takiego z ich strony się nie dzieje, że ktoś się pod nich podszywa. Więc chciałam to zgłosić na policję, czy w takim przypadku to tak mnie poinformowano dyżurny policji, że to trzeba przyjść osobiście do nich i to zgłosić. Przez telefon nie można. Z uwagi na to, że mam już swoje lata, zrezygnowałam, bo czułam, że musiałam się pofatygować do nich spory kawałek drogi. Mam problem trochę z chodzeniem. Odpuściłam sobie i miałam wrażenie, że nawet jakbym poszła, to przyjęliby, złożyli do szuflady papier i na tym by się skończyło. Jak to faktycznie jest z tą ochroną danych osobowych, że wydzwaniają różni zaproszenia na pokazy. Ja oczywiście na to nie chodzę, ale mnie to denerwuje, bo zakłóca mi to po prostu rytm życia w domu, mój spokój domowy. Niepotrzebne mi są te telefony i nie wiem, jak się tego pozbyć. Jest ochrona danych osobowych, a mam wrażenie, że inni handlują tymi naszymi danymi osobowymi. Skądś ludzie nieodpowiedzialni mają te dane, mają nasze numery stacjonarne i wydzwaniają do nas.
Bardzo dziękujemy pani Halino. Przekazujemy głos z naszym gościom, pani Monika Chlebicz.
Ja myślę, że no niestety nie jest czasami to takie proste, ponieważ zdarza się, że my tak naprawdę sami gdzieś tam wyraziliśmy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych i nawet nie do końca byliśmy świadomi tego, że to zrobiliśmy. Jeśli chodzi o przyjęcie zgłoszenia przez dyżurnego policji, nie wiem, jaka była sytuacja, więc nie chciałabym tak bezpośrednio może odnieść się do tej konkretnej pani, ale sądzę, że dyżurny policji, jeśli taka informacja zostałaby mu przekazana, że jest problem zdrowotny, że osoba nie może dotrzeć, że prosi o to, żeby skontaktował się z nią policjant i żeby to on do niej przyjechał przyjąć zgłoszenie, bo jest taka sytuacja, o której tutaj pani mówiła, to nie sądzę, żeby to był problem. Ponadto zawsze można skontaktować się ze swoim dzielnicowym i on zapewne podczas obchodu swojej dzielnicy czy swojego rejonu po prostu zajrzy do takiej osoby i z nią porozmawia. Rzeczywiście nie wszystko pewnie by się dało zakwalifikować jako przestępstwo czy wykroczenie, bo trudno powiedzieć, czy mamy do czynienia z takim czynem. Pewnie by trzeba więcej danych uzyskać. Natomiast wydaje mi się, że no nie wyobrażam sobie, że sprawa zostaje niezałatwiona i tak jak pani mówi, jest odłożona do szuflady. No, tak po prostu nie jest. Natomiast nie wiem, czy te informacje o tym, że jest problem, zostały dyżurnemu po prostu przekazane. Bywa tak, że nam się czasami coś wydaje i oczekujemy działania policji, ale tak naprawdę my nie bardzo możemy działać, bo na przykład nie mamy kompetencji w jakimś zakresie albo sytuacja, którą chcę zgłosić, czy też opisuje osoba, no nie kwalifikuje się na prowadzenie jakiegoś postępowania. Także Być może tak by było w tym przypadku, aczkolwiek ta rozmowa z policjantem i rozwijanie tych wątpliwości myślę, że byłyby bardzo istotne z punktu widzenia chociażby tej pani, która by doskonale została jakby poinstruowana. Natomiast to, że osoby wydzwaniają, no jeśli tak ciągle jest, to po prostu chyba najprościej jest zmienić numer telefonu. No i nie podawać tego numeru niewłaściwym osobom, a z kolei zastrzec sobie u tego operatora, który administruje naszymi danymi, że nie życzę sobie, aby one zostały komukolwiek w jakimkolwiek celu po prostu przekazane.
Nasze bezpieczeństwo, bezpieczna jesień. Za chwilę kolejny telefon od naszych słuchaczy. Bardzo proszę, powróćmy na chwilę do straży pożarnej. Do pożaru, jak należałoby się zachować, kiedy zauważymy pożar i te ważne kwestie, które poruszyliśmy w pierwszej części dotyczące właściwego zabezpieczenia tego miejsca, w którym pożar zauważymy oraz rzeczywiście podjęcia czynności ewakuacyjnych, kiedy one są konieczne.
Oczywiście w momencie, kiedy jesteśmy świadkami pożaru, kiedy on czasem dotknie nas samych, czyli w naszym bezpośrednim otoczeniu, w naszym mieszkaniu, czy też w pomieszczeniu, w obiekcie, w którym przebywamy, bardzo ważne jest, abyśmy w momencie, kiedy nie mamy możliwości podjęcia jakichkolwiek działań gaśniczych, użycia gaśnicy czy użycia hydrantu, przede wszystkim zadbali o własne bezpieczeństwo i osób, które w naszym bezpośrednim towarzystwie czy sąsiedztwie przebywają. Większość budynków użyteczności publicznej, czy będą to szkoły, urzędy, kościoły, czy będą to jakieś inne obiekty, centra handlowe, są bardzo dobrze oznakowane znakami ewakuacyjnymi wskazującymi nam kierunki ewakuacji, a przynajmniej takowe być powinny. Nad tym też czuwa Państwowa Straż Pożarna, kontrolując co jakiś czas tego typu obiekty. Ale wracając do tematu. W przypadku, kiedy jesteśmy świadkami takiego zdarzenia jak pożar, przede wszystkim ewakuujmy się z tego miejsca. Pomóżmy ewakuować się innym osobom. Jeżeli mamy na tyle świadomości, na tyle umiejętności, żeby użyć na przykład najbliższej gaśnicy, co wbrew pozorom jest bardzo proste i nie wymaga jakichś skomplikowanych przeszkoleń czy czynności, czy użyć takiego hydrantu, który jest w budynkach, też są te urządzenia wyraźnie znakowane. Wówczas, jeżeli nie zagraża to naszemu bezpieczeństwu, w naszej oczywiście ocenie, możemy podjąć próbę takiego gaszenia. Niemniej, jednocześnie, albo też dbając o własne bezpieczeństwo, zawsze wybierajmy numer alarmowy 112, bądź też 998, czy numer policji 997, czy nawet numer pogotowia 999. My między sobą służby wymieniamy informacje o zdarzeniach i czy to obsługuje operator numeru 112, czy też inny operator, czy też dyżurny jakiejś służby, na pewno podają właściwą jednostkę. Jeżeli już zgłaszamy jakiekolwiek zdarzenie telefonicznie, czasem może być to trudne. No, ja jestem do tego szkolony, więc łatwo by to być może mówić i wskazywać jakieś kierunki, jak to ma przebiegać, ale starajmy się zachować spokój i opanowanie. Ten dyżurny, z którym rozmawiamy, on będzie nam zadawał pewne pytania. Oczywiście tutaj znów zajdziemy do danych osobowych. Niestety podanie danych osobowych w tym przypadku jest konieczne, ale to jest tylko do naszej wiadomości, do wiadomości tych organów, które, czy też służb, które udzielają pomocy. Natomiast bardzo ważne jest, gdzie się zdarzenie wydarzyło, ile osób jest zagrożonych, co się wydarzyło i dopiero wtedy, kiedy dyżurny, czy to policji, czy Państwowej Straży Pożarnej, czy dyżurny pogotowia, czy też dyżurny numeru 112, operator tego numeru 112 powie nam: dziękuję, może się pani i pan rozłączyć, dopiero wtedy się z tym telefonem rozłączajmy. Czasem też może być taka sytuacja, że ten dyżurny oddzwoni do nas na nasz telefon, czy to będzie telefon komórkowy, czy telefon stacjonarny, bowiem wszystkie służby są w tej chwili wyposażone w identyfikację numeru dzwoniącego, też nie po to, żeby kogoś inwigilować, tylko po prostu po to, żeby uniknąć zgłoszeń fałszywych, z którymi niestety też się dosyć często borykamy. I może być tak, że dyżurny albo po potwierdzenie pewnych informacji, albo w celu weryfikacji zdarzenia oddzwoni. Niemniej jednocześnie w tym samym momencie, kiedy rozłączył się z nami, już do zdarzenia są alarmowane odpowiednie siły, czy to Państwowej Straży Pożarnej, czy współpracującej z nami policji, pogotowia ratunkowego i tak dalej. Żeby nie odbiegać, jeżeli jesteśmy w budynku, czy to będzie na przykład nasz budynek mieszkalny, pamiętajmy, wszystkie drogi komunikacyjne powinny być zawsze wolne, niezastawione żadnymi przedmiotami, żadnymi rowerami, żadnymi meblami, żadnymi jakimiś sprzętami domowymi, po to, ażebyśmy mogli w razie zdarzenia szybko i bezpiecznie opuścić to mieszkanie. Tak jak wspominałem wcześniej na wizji, jeżeli zajdzie konieczność ewakuacji, zawsze dbajmy o własne bezpieczeństwo. Nie potrzeba nikomu bohaterów, którzy będą narażać niepotrzebnie swoje bezpieczeństwo po to, żeby ratować jakieś mienie. Generalnie życie, zdrowie ludzkie jest najważniejsze. Jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek zdarzenia, starajmy się dla naszego bezpieczeństwa i naszych bliskich, najbliższych osób, czy najbliższych sąsiadów, te osoby zaalarmować, pomóc w ewakuacji i generalnie opuścić miejsce, w którym doszło do zdarzenia, i w bezpiecznym miejscu poczekać na służby ratunkowe.
Odbierzmy telefon, proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Dzwoni Basia ze Środy Wielkopolskiej. Pozdrawiam ojca i gości prowadzących. Mam takie pytanie. Synowi skradziono rower, który był zabezpieczony. Akurat skierowane były na ten rower dwie kamery i wykazano, że osoba po prostu przecięła zabezpieczenie i rower ukradła. I jaki wniosek z tego, że po prostu kamery nic nie dają, bo złodzieja nie znaleziono. Więc po co montować w miastach kamery, jak po prostu jest to zbędne po prostu.
Bardzo dziękuję. Czy rzeczywiście zbędne? Bardzo proszę, panie komisarzu.
Pozwolę sobie nie zgodzić z panią Barbarą, bowiem monitoring wielokrotnie przyczynia się właśnie do ujawnienia sprawców. Wielokrotnie też jest możliwość wrócenia do wizerunku sprawcy. No tu akurat, z tego co domniemam, tego sprawcy nie udało się rozpoznać. No, jak gdyby zarejestrowanie wizerunku sprawcy jest to część etapu dowodzenia. Potem jeszcze trzeba taką osobę zidentyfikować. Więc jak gdyby domniemam, że tutaj takiej osoby zidentyfikować się nie udało. No niemniej jednak taki materiał w dyspozycji naszej jest. Bardzo często zdarza się tak, że takie kradzieże dokonują te same osoby i być może w czasie późniejszym będzie można do tego wrócić i jak gdyby tego sprawcę ujawnić. Na pewno też, o ile rower był wyposażony w takie atrybuty, czyli na przykład numer ramy, który jest wprowadzany do naszego systemu informatycznego, bardzo często w ramach służby patrolowej kontrolujemy rowery pod kątem legalności, właśnie wpisując, sprawdzając taki numer identyfikacyjny. I tu przy okazji odpowiedzi na ten telefon chciałbym też zachęcić do akcji, które bardzo często prowadzonych przez dzielnicowych u nas w jednostkach policji się odbywają, a mianowicie znakowanie rowerów. Bo często zdarza się, że rowery mają taki sam numer ramy, że on nie odróżnia, po prostu mamy wiele rowerów na jednym numerze, a w komisariacie możemy sobie taki rower oznakować, on dostaje swój numer i wówczas w przypadku, no oczywiście nie daj Boże, żeby do takich sytuacji dochodziło, no ale kiedy taki pojazd zginie, możemy go w system nasz informatyczny odnotować i w sytuacji jakiejś kontroli, jeżeli on będzie się przemieszczał w dowolnym miejscu Polski tak naprawdę, czy nawet za granicą, bo te nasze systemy są zintegrowane, więc no, możliwość ujawnienia będzie. No, akurat tej sytuacji się nie udało.
Prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże. Ja mam... Witam wszystkich w studio.
Jak pani na imię?
Dzwonię z Dolnego Śląska, Zofia. Ja mam taki problem, że w pobliżu mam sklep Lidl i parking jest 8 metrów dosłownie od mojego okna. Wydaje mi się, że są przepisy nawet po prostu połamane. I w nocy przyjeżdżają tiry. Także jestem już tak zmęczona, bo tiry przyjeżdżają w pół do 12 godzin, pół godziny albo więcej, zanim towar rozładują, a rozładunek towaru to jest gdzieś 20 metrów od mojego okna, od moich okien. I także jeden tir odjedzie, następny przyjeżdża na przykład 3:30, 4:30, w pół do 3:00 w nocy. I tak to jest praktycznie cała noc po prostu taka rozbita. I to jest tak już, dosyć długo tak trwa. I to już ze 3 lata dobra, albo no 2 lata to jak te 2 tiry tak w nocy kursują. I nie wiem, co z tym zrobić w ogóle. Nie ma żadnego wyciszenia, takich paneli wyciszających między naszym budynkiem a tym parkingiem. I to jest tak męczące, że ja, to nie powinny być takie wielopowierzchniowe sklepy w pobliżu domów mieszkalnych budowane, pozwolenia wydawane. No i z drugiej strony jeszcze też szykuje się, że będzie jakiś pawilon handlowo-usługowy. To już będzie całkowicie, będziemy mieć spokój zakłócany cały czas. I bo w dzień nie ma spokoju, w nocy nie ma spokoju. I to moje właśnie pytanie takie do państwa.
Dziękujemy pani Zofio. Możemy naszej słuchaczce jakoś pomóc?
No, ten problem niestety bardzo często pojawia się w sytuacjach, kiedy mamy skupisko bloków mieszkalnych i wśród tych bloków są budowane sklepy wielkopowierzchniowe, tudzież inne, no zaopatrzenie jakoś dostarczone być musi. Oczywiście kwestia pracującego samochodu ciężarowego, no tutaj od strony takiej formalno-prawnej wygląda w ten sposób, że no z reguły te obszary, które należą do sklepów, są terenami prywatnymi, a zatem przepis, który zabrania pracy silnika na postoju, no w tamtym miejscu nie obowiązuje, chociaż on jest niewątpliwie uciążliwy. Ja myślę, że no tutaj jak zwykle nasz nieoceniony dzielnicowy, prawda, może spowodować spotkanie spółdzielni mieszkaniowej, spotkanie zarządcy sklepu, zarządcy drogi, może wspólnie, pomimo że to wprost przepisami jest nieregulowane, tu kolega ze straży podpowiada, że też odległości są właściwe, a zatem no, od strony formalno-prawnej jest wszystko w porządku, a problem mimo wszystko jest, prawda, bo ta cisza jest zakłócona. I myślę, że w takim konsylium osób, jeżeli by to jeszcze może inni mieszkańcy też zechcieli się dołączyć, żeby gdyby tą rangę problemu podkreślić, no może uda się wypracować jakieś tutaj rozwiązanie, które będzie najmniej uciążliwe, a wiemy, no tak naprawdę od strony takiej praktycznej jakoś do tego sklepu trzeba dowieźć, prawda, towar.
Ja jeszcze chcę podpowiedzieć, że niestety odgłosy, hałasy w ogóle miasta, jezdni, poruszających się pojazdów, motocykli stają się dość dużym problemem w mieście, ponieważ osiedla są budowane dość ciasno, a odgłos odbija się o każdą pierwszą przestrzeń, którą napotyka. Często jest tak, że jeśli te bloki są bardzo blisko przy sobie, to odbija się wręcz, że tak powiem, lustrzanie. Najpierw jeden, drugi, co potęguje budynek na przykład stojący naprzeciwko siebie, co potęguje jeszcze dodatkowo te jakby moc tej głośności. Ja bym tutaj doradziła, jeśli spółdzielnia, czy nie wiem, wspólnota to jest, może warto by zastanowić się, czy nie ma jakiejś możliwości zbudowania jakiejś bariery, osłony, która dałaby szansę na to, żeby osłonić między innymi blok czy bloki od tego, czy oddzielić od tego odgłosu, który jest tych ciężarówek, które przyjeżdżają. Być może to będą kwestie nasadzeń krzaków, być może będzie to, dajmy na to, jakaś blaszana wiata. Trudno mi jest powiedzieć i trudno mi zgadnąć, co byłoby rozwiązaniem, aby mogło być dla państwa po prostu ciszej na takim osiedlu, ale być może akustyk, który zajmuje się tego typu zjawiskiem, mógłby tutaj podpowiedzieć jakieś rozwiązania.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam Maria z Warszawy, ojca prowadzącego i gości w studio. Słucham uważnie i właśnie czekałam, aż ktoś poruszy ten temat i dlatego długo dość czekałam, żeby nie powielać, ale nie, nikt nie poruszył. Więc, a zanim poruszę ten temat, to chcę jeszcze powitać pani. Pozdrawiam ją serdecznie, rozumiem, ale mogłaby do radnej czy osiedla się udać. Przed wyborami to radni na takie rzeczy, czy czyhają na takie tematy, może by radni coś w tej sprawie zrobili, bo wspólnota wspólnotą, ale oni mają, no, często radni dzielnicy zwłaszcza, większe kompetencje, bo coś o tym wiem, bo ze znajomą radną rozmawiam czasem. A teraz o sprawie, która nie była poruszona. Otóż bardzo nie mam pojęcia, jest ta pewna beztroska dotycząca tego, że stały się modne te jazdy rowerowe. Ja rozumiem, Europa, podobno nawet w Warszawie to tak się stało, że pani prezydent była chyba w Holandii czy gdzieś, no i bardzo jej się spodobało. No i wszystko rzucono na żywioł. My tu mieszkamy w Warszawie, myślę, że to dotyczy całej Polski, ale u nas na Saskiej Kępie już wydarzył się wypadek śmiertelny 2 tygodnie temu. Rowerzysta uderzył, przecież jeżdżą w hełmach, bez kart rowerowych, bez rejestracji. Uderzył kobietę i ona upadła, uderzyła głową o krawężnik i za 2 dni umarła. A o tym się bardzo niewiele mówi. Myślałam, że to nagłośnią w dziennikach. Otóż jest jakaś taka zmowa milczenia. Po prostu jest moda na te rowery i ja już próbowałam zainteresować wiele osób, ale tak myślę, do państwa, do policji się zwracam, czy to powinna być sprawa ustawy, czy nie powinni, czy to jest gestii, bo ja według mnie powinni na pochodnikach, no nie powinni jeździć rowerzyści, zwłaszcza uzbrojeni w hełmy, często wielkie te rowery. Ostatnio pojawiły się hulajnogi, takie zbrojone, co ma 2 metry prawie długości i też taką hulajnogą, podobno to jest wtedy jako pieszy traktowany taki, czyli oni przechytrzają, ci rowerzyści i ci, co na hulajnogach, w ten sposób, że jako pieszy jest traktowany taki pan, który może zabić taką hulajnogą emerytkę, a u nas na Saskiej Kępie na przykład jest sporo emerytów i już ktoś przejechany został, nogę przejechał ktoś i jest kaleką, natomiast nie ma jak złapać takiego człowieka, nie ma rejestracji, powtarzam, nie wymagana jest karta rowerowa i już młodzież naśladuje znajduje, dzieci nawet jeżdżą bez trzymanki środkiem chodnika, ja zwracam uwagę. Ale czy to, i nie tylko ja, ale czy to coś daje, są aroganccy ci rowerzyści, po prostu wiedzą, że im to wolno. Policja, no nie wiem, ja właśnie chciałam dodać jeszcze, przepraszam, bo dość długo mówię, że dawniej była taka jakaś solidarność wzajemna. Nie wzywało się od razu policji, a teraz właśnie państwo też mówili, że tam się wzywa policję. Otóż czasem też trzeba zwrócić komuś uwagę samemu. Więc my zwracamy uwagę. Natomiast nie ma reakcji, no i był już śmiertelny wypadek i Warszawa nic z tym nie robi. Nie wiem, jak inne miasta. Wiem, że to nie państwa wina i że państwo czekają na pewno na sygnał, żeby ktoś powiedział, że mają być chyba patrole na ulicach i żeby pobierać jakieś, żeby po prostu popłacono mandaty. No tak nie może być. Na ścieżkach rowerowych owszem, ale bez rejestracji, bez karty rowerowej, ktoś kogoś zabije i nie będzie w ogóle żadnej, szukaj wiatru w polu. To jest problem wielki, podobny jak to, że się mówi, że smog jest z piecyków, a to głównie samochodów i tamte sprawy też się chroni, że samochód, no mój Boże, to nie z samochodów. I tak samo widocznie ze względu na tę europejską modę na rowery, też tak się ukrywa ten problem. Nie wiem, czy to sprawa parlamentu, czy ja to sprawa jest, żeby ludzi, to jest terroryzowanie na chodnikach. Ludzie się boją chodzić, bo jeżdżą, ocierając się o ludzi, już przewracają ludzi i to dzieci, dorośli, starzy.
Pani Mario, myślę, że temat wystarczająco dookreślony. Pozdrawiam, bardzo proszę.
No myślę, że temat bardzo, bardzo rozbudowanie omówiony, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że w Polsce są przepisy precyzujące to, w jaki sposób, gdzie i kiedy powinien przemieszczać się rowerzysta. Że kartę rowerową należy posiadać do 18 roku życia. Zdobywa się ją na zajęciach z wychowania komunikacyjnego już w szkole podstawowej. Od 10 roku życia do 18. Jeśli dziecko jest młodsze, to ma prawo jechać chodnikiem, rowerem i wtedy może ono jechać rowerem z opiekunem, który również będzie jechał na rowerze po chodniku. I to jest jedyna sytuacja, w której rowerzysta może jechać po chodniku. Jeszcze druga sytuacja, przepisy dopuszczają wtedy, kiedy warunki pogodowe, mówiąc w skrócie, zagrażają bezpośrednio bezpieczeństwu rowerzysty, wtedy również może przemieszczać się po chodniku, a nie po jezdni. W pozostałych przypadkach rowerzysta jeździ albo ścieżką rowerową, jeśli ona jest, jeśli tej ścieżki nie ma, to jeździ po jezdni, czyli tak jak po prostu samochody. I to jest jasno powiedziane, a nieprzestrzeganie tych przepisów jest po prostu wykroczeniem. Tak samo jak kierowcy nie przestrzegają przepisów dotyczących ograniczeń prędkości, tak samo rowerzyści niestety nie przestrzegają w bardzo wielu przypadkach obowiązku jeżdżenia po jezdni, no bo to jest chyba wydaje mi się największy grzech rowerzystów, tak? Mamy teraz rowery miejskie, tak, oczywiście ma pani rację, że rowery stały się bardzo popularne. I miasta, wydaje mi się, że robią sporo, żeby tych ścieżek rowerowych było jak najwięcej. No ale niestety trzeba chyba miastom dać trochę czasu na to, żeby te ścieżki powstały. I trzeba wzajemnego jakiegoś zrozumienia i poszanowania. I to, o czym pani mówi, to jeżdżenie w sposób, który zagraża bezpieczeństwu. No oczywiście zwracanie uwagi to jest jedno. Samoświadomość osób, które z tych rowerów korzystają, to jest druga sprawa. Wychowanie dzieci do takiego bezpieczeństwa komunikacyjnego, to jest tak naprawdę bardzo duży i złożony problem. Natomiast przepisy absolutnie na to istnieją i jak chyba wszystkie przepisy są po prostu przez ludzi nierespektowane. No. Natomiast my jako policja, mogę to z całą pewnością powiedzieć, prowadzimy działania najróżniejsze na drodze, również takie, które skierowane są zarówno na pieszych, jak i na rowerzystów, jak i na kierowców. No i teraz jest pytanie oczywiście, tak? Czy są to działania, które służą bezpieczeństwu? Naszym zdaniem tak. czy są to działania, które mają na celu załatanie dziury budżetowej. No bo i takie argumenty się pojawiają, że policja urządza łapanki i tak dalej, i tak dalej. Także my czasami jesteśmy między młotem a kowadłem, można mówić w pewnym sensie, ponieważ z jednej strony prowadzimy te działania właśnie po to, żeby było bezpiecznie, tak? Natomiast odbiór tych działań jest różny w zależności od tego, do której grupy użytkowników drogi te działania są po prostu skierowane. Natomiast bardzo wydaje mi się, że bardzo, bardzo dużą rolę mają w tej chwili nauczyciele i rodzice wychowania już jakby tego młodego pokolenia, które dzisiaj pewnie gdzieś tam dopiero wchodzi w to życie komunikacyjne i poruszania się po drogach, bo pewnie tych ścieżek rowerowych będzie coraz więcej, rowerów będzie coraz więcej i być może kiedyś ten problem już nie będzie aż tak duży, jak jest w tej chwili, bo powiedzmy sobie, że pojawienie się rowerów w takiej ilości na polskich drogach to jest, nie wiem, ostatnich 10-15 lat może, prawda? A ścieżek rowerowych kiedyś u nas przecież w ogóle nie było, jeśli sobie dobrze przypomnimy.
Za chwilę pani Wioleta Dąbrowska, odbiorę telefon, bo osoba, która się dodzwoniła, już trochę oczekuje. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Małopolski, z małego miasteczka. Jest taki problem w osiedlu domów jednorodzinnych. Jest parkowany duży samochód ciężarowy. I oczywiście to jest osoba, która po prostu mieszka i przy swoim domu na jezdni, częściowo na poboczu wąskim, oczywiście to nie jest chodnik, ale niszczy to pobocze i nie ukrywam, że i jezdnia też jest zjeżdżona, bo co jakiś czas ta jezdnia po prostu jest poprawiana po tych szczególnie upałach na przykład. I to też jest uciążliwe, ponieważ jest to głośny samochód. Jak przyjeżdża to czasem w nocy? Czy to wolno w ogóle takiej osobie, która pracuje oczywiście, jest kierowcą, ale czy pod domem może parkować? Czy to jest dozwolone? Ze względu na uciążliwość dla mieszkańców. Druga kwestia. Zdarzyło mi się idąc ulicą, która po jednej i po drugiej stronie nie ma chodników, ale przy każdym domu po dwa, po trzy samochody i praktycznie pobocza zajęte przez samochody i szłam drogą asfaltową wzdłuż tych aut, ale prawą stroną i podjeżdża do mnie radiowóz policyjny. Poproszę dowód i zwracają mi uwagę panowie policjanci, że nie idę tą stroną, którą powinnam, czyli jaką? No lewą, tak? Lewą. Ja mówię, no ale po lewej stronie są auta i nie ma możliwości, żeby być po prostu nie na jezdni, prawda? Że prawą stroną tam jest rzadziej tych aut, więc schowam się jak pojedzie, który po prostu będzie mnie mijał, więc się schowam między autem, a tutaj nie mam. No nic nas to nie obchodzi, pani złą stroną, więc nie zwrócono uwagi, że auto przy aucie stoi, zajmuje jezdnię i po prostu człowiek jest zdany na to, żeby iść środkiem prawie jezdni i tutaj nie zwrócono uwagę na to, że te auta po prostu w taki sposób są parkowane, tylko człowiekowi, który po prostu nie ma możliwości iść prawidłowo lewą stroną i chcąc uniknąć jakiejś, powiedzmy, kolizji, szuka miejsca, żeby przemieścić się kilkaset metrów drogą wzdłuż tych pojazdów. To tyle. Przedstawiam dwa moje problemy. Bardzo serdecznie pozdrawiam jeszcze raz. Szczęść Boże.
Pozdrawiam. Za chwilę pan Krzysztof Dankowski. Do wcześniejszego telefonu pani Wioleta Dąbrowska.
Jeszcze co do rowerzystów chciałam dopowiedzieć, że niestety wiele osób, które potrafi jeździć na rowerze, nie są kierowcami aut, nigdy nie zdawały prawa jazdy. Niestety mamy wiele sytuacji, policjanci spotykają się z wieloma sytuacjami, że po prostu osoby takie nie znają przepisów ruchu drogowego. I tu bym apelowała do wszystkich osób, zanim wsiądziemy po latach na rower lub jeździmy tym rowerem, dajmy na to do pracy, bo przecież potrafimy. I kartę rowerową dawno temu zdobyliśmy w szkole podstawowej. Warto by było przypomnieć sobie przepisy, znaki drogowe. Tutaj też apelowałabym w ogóle do wszystkich osób o ogromny rozsądek, bo wszyscy jesteśmy równoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. To też będzie dotyczyło pieszych, którzy znajdują się, wprawdzie nie są w pasie ruchu, ale są na chodnikach. Czasami zdarza się, lub są na przykład, znajdują się w pewnym momencie na ścieżkach rowerowych. Apel do rowerzystów. Tak jak sama nazwa mówi, chodnik jest do przemieszczania się dla osób pieszych. Jeżeli już znaleźliśmy się na tym chodniku, bo uważamy, że no nie jesteśmy tak osobami bezpiecznymi na drodze, to pamiętajmy, że tak naprawdę to pieszy ma tam pełnię praw. I to pieszym powinniśmy ustępować pierwszeństwa. Jeśli zaś my jako piesi wkroczymy na ścieżkę rowerową, to musimy pamiętać, że w pierwszej kolejności prawo do znalezienia się tam mają rowerzyści. Jeśli się tam znaleźliśmy, to ustępujmy w każdym momencie i bądźmy bardzo ostrożni. Ustępujmy pierwszeństwa przejazdu rowerzyście, jeśli chcemy dalej z tego skorzystać. Mamy wiele przykładów i wiele jakby sytuacji, że dochodzi do konfliktów między, właśnie tak jak pani opisywała, rowerzysta kontra pieszy, a nawet i rowerzysta kontra rowerzysta, ponieważ niektórzy rowerzyści zapominają o tym, że jeżeli już są w ruchu, to nie powinni korzystać na przykład ze smartfonów, z telefonów komórkowych, a zdarza się tak, że jak osoba jest na ścieżce rowerowej jadąc, uważa, że po prostu nic jej nie grozi, i pełnia bezpieczeństwa. Mieliśmy takie przypadki, że dwie osoby korzystały z telefonu, jadąc na ścieżce rowerowej, na przykład naprzeciwko siebie lub za sobą. Jedna z nich zaczyna hamować, druga wpada na nią. Do tego jeszcze osoby często jadące rowerem lub piesi korzystają ze słuchawek. Jeśli jesteśmy na jezdni, jeśli jesteśmy uczestnikiem ruchu drogowego, to pamiętajmy o tym, że przynajmniej jedno ucho musi być uwolnione, abyśmy mogli odbierać właściwie wszystkie sygnały, które są dawane. Czy to będzie dzwonek rowerowy, czy to będzie klakson samochodu, żebyśmy słyszeli nadjeżdżający pojazd. Te sytuacje są niezmiernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, ponieważ mamy przykłady, że osoby w słuchawkach ginęły na przykład na pasach, bo za późno na nie weszły, a nie usłyszały, że nadjeżdża już pojazd. Mieliśmy właśnie sytuację, że rowerzyści się zderzali i taki wypadek też może być bardzo niebezpieczny, bo uszkodzenia często właśnie osób, a często jest to głowa, okazuje się, że są bardzo niebezpieczne nawet nie tylko dla zdrowia, ale też i dla ich życia.
I do ostatniego telefonu pan komisarz Krzysztof Dankowski.
No więc kwestia parkowania samochodów w okolicach posesji w sposób taki, że no nie ma możliwości ominąć ich poboczem, bo po prostu tego pobocza nie ma. No, należałoby na sam początek zweryfikować, czy tam w tym miejscu nie ma zakazu zatrzymywania. Jeżeli no, oczywiście tego zakazu nie ma lub też postoju, no to faktycznie no, te pojazdy tam stać mogą, no bo nie ma tutaj mowy o parkowaniu w taki sposób, że nie pozostawiają pieszym jakiejś tu odległości chodnika, bo chodnika nie ma. No i niestety pieszy jednak musi trzymać się tej swojej lewej strony, pomimo tego, że te pojazdy są. No to pewnego rodzaju jest problem, prawda, takiej natury technicznej. Stąd też policjanci, którzy podejmują interwencje wobec sprawców wykroczeń, mają szeroki wachlarz możliwości prawnych zakończenia, od pouczenia poprzez mandat i wniosek, więc no tutaj jak gdyby w gestii policjanta pozostaje kwestia rozliczenia. No było nie było za wykroczenie, prawda, chociaż no, ono jest takie, w takim no, specyficznym formacie, prawda. Ja myślę, że należałoby tutaj w tej kwestii porozumieć się albo bezpośrednio z zarządcą drogi, albo też z dzielnicowym, który popilotuje sprawę, żeby spróbować to od strony takiej formalno-prawnej w tamtym miejscu rozwiązać, czy też, nie wiem, zakazać postoju pojazdów w tamtym miejscu, czy jakieś poszukać innych rozwiązań, no, które zapewnią bezpieczeństwo pieszym, bo skoro tutaj osoba dorosła zgłasza taki problem, to na pewno też on i dotyczy osób innych użytkowników, dzieci na przykład, więc należałoby się tym zająć. Ja myślę, że takie dwie drogi postępowania na sam początek, żeby spróbować. Co do parkowania samochodów ciężarowych na obszarze zabudowanym i na drodze publicznej, zaznaczam, czyli tam, gdzie przepisy prawa o ruchu drogowym obowiązują, no takie, powiedzmy, samochody, które widzimy, ciągnik samochodowy i naczepa, nie mogą parkować w miejscach innych niż wyznaczone na obszarze zabudowanym. Jeżeli chodzi o od strony takiej prawnej, to dotyczy samochodów, które są dłuższe niż 12 metrów i ważą więcej niż 16 ton. No to są z reguły te samochody takie ciężarowe, te duże tiry, jak my popularnie na nie mówimy. No i parkowanie w miejscu innym niż wyznaczone na obszarze zabudowanym jest zabronione, jest wykroczeniem. No, wykroczeniem również jest uszkadzanie drogi publicznej, więc myślę, że tu zdecydowanie zarządca drogi powinien być zainteresowany rozwiązaniem tego problemu. No i na pewno jest to podstawa do podjęcia interwencji i wyjaśnienia, o ile to jest pojazd taki, który spełnia te warunki minimalne.
Pan Artur Kiestrzyn?
Ja chciałbym przy okazji poruszonej przez pana komisarza kwestii parkowania nie tylko samochodów ciężarowych, ale ogólnie parkowania, szczególnie w gęsto zabudowanych, bądź też wcześniej, w latach wcześniejszych wybudowanych budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych szczególnie. Bardzo ważnym aspektem bezpieczeństwa pożarowego przy tych budynkach jest zapewnienie odpowiedniego dojazdu w postaci dróg pożarowych, które muszą być doprowadzone do każdego obiektu mieszkalnego, wielorodzinnego, tak zwanego średnio wysokiego, czyli liczącego więcej niż 4 kondygnacje nadziemne. Te przepisy ewoluowały na przestrzeni lat. Kiedyś było to 5 kondygnacji, kiedyś było troszkę więcej, ale to jest w tej chwili jakby nieważne. Generalnie obecnie obowiązujące w tym zakresie wymagania bezpieczeństwa pożarowego zobowiązują wszystkich właścicieli, bez wyjątku niestety, wszystkich właścicieli w tym konkretnym przypadku budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, średnio wysokich, czyli przypomnę, liczących więcej niż 4 kondygnacje nadziemne. Liczymy parter, pierwsza kondygnacja, pierwsze piętro, drugie i tak dalej, do 4 kondygnacji nadziemnych, do tego, ażeby doprowadzić do budynku w odpowiedniej odległości od tego budynku wynoszącej od 5 do 15 metrów bliższej krawędzi drogę pożarową, która o każdej porze roku musi być dostępna dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Na takiej drodze zabronione jest parkowanie i jej tarasowanie i to niestety właściciel odpowiada za to, żeby ta droga była zawsze o każdej porze roku dostępna dla służb ratowniczych. Jak bardzo to jest ważne? Na przestrzeni chociażby ostatniego roku strażacy likwidowali, powiedzmy, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiedzmy, około 2000 zdarzeń przy właśnie budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Ja nie chcę w tej chwili szczegółowo informować, czy było to, powiedzmy, przy tych budynkach, które wymagały dróg pożarowych, zdarzeń 500, czy zdarzeń 300, czy były jakieś duże utrudnienia. Niemniej, niestety, spotykamy się praktycznie przy każdych działaniach przy budynkach mieszkalnych z bardzo dużą trudnością z dojechaniem do miejsca zdarzenia. Tu nie chodzi, żebyśmy my dojechali pod całą ścianę budynku, bo to też nie na tym to polega, ale generalnie czy przy wieżowcach, czy przy jakichkolwiek budynkach, gdzie musi być wykorzystany chociażby nasz sprzęt wysokościowy, jakiś podnośnik, drabina, ten pojazd musi się bezpiecznie rozłożyć po to, abyśmy mogli skutecznie podjąć działania ratownicze i tym ludziom po prostu pomóc. Co więcej, pojazdy nasze muszą dojechać w miarę w pobliżu budynku po to, żebyśmy mogli również dla bezpieczeństwa mieszkańców podjąć skuteczne działania ratownicze. I to jest w takim aspekcie generalnie dla nas wszystkich bardzo ważne, bo to podnosi nasze bezpieczeństwo.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Anna z południowej Polski. Mieszkam w dużym mieście i mam taki problem, z którym po prostu nie radzę sobie. Nie wiem, jak mam z tym żyć, ponieważ w tym roku do mojego domu wchodzi ktoś, otwiera mieszkanie, zamyka mieszkanie, kontroluje mieszkanie, a ostatnio zaczęły ginąć przedmioty ze stołu, z pokoju, zegarek ręczny, poza tym okulary fotochromowe zdrowotne. No i co jest w polu widzenia, co na stole, to czasem są takie psoty, że po prostu na aparacie do mierzenia ciśnienia... To
tak, się... pani Anno, czy pani zgłaszała tę sprawę na policję?
Tak, zgłaszałam, dzielnicowy był u mnie.
Tak, i jaka reakcja? To może od razu przekażemy naszym gościom, bardzo proszę. Było zgłoszenie, pan dzielnicowy przyjął zgłoszenie, co pani Anna może uczynić jeszcze?
Ja myślę, że dzielnicowy właściwie zajmie się tą sprawą i pokieruje dalej, co należy w tej kwestii uczynić.
Bardzo dziękujemy. Serdecznie bezpieczna jesień. Drodzy Państwo, nasze rozmowy niedokończone o naszym bezpieczeństwie. Może sprawa, która jest także dosyć istotna, ale telefon odbierzmy i do niej powrócę. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Kogo witamy, skąd telefon?
Wanda z Radomia. Chciałam sprawdzić właśnie audycji.
Proszę bardzo, pani Wando, słyszymy się i jesteśmy na antenie. Proszę rozpocząć wypowiedź.
Bardzo witam wszystkich, oczywiście i ojca. I chciałam właśnie podzielić się taką sprawą. Jedna pani już wspomniała o tym, że jezdnią się przechodzi, a samochody po boku stoją, nie ma gdzie przejść. I właśnie ja w tej sprawie jeszcze bardziej chciałam pogłębić ten temat. Oczywiście chodniki są wąskie, samochody jeden przy drugim na chodniku. Człowiek nie ma, ja idę z wózkiem, mam kłopoty z chodzeniem, jestem osobą starszą, no taką raczej niepełnosprawną. I idę z zakupami, wózek wiozę i nie mogę chodnikiem iść, tylko muszę środkiem jezdni iść, dlatego że po obu stronach samochody stoją. Nawet koło mojego domu mam szeroki chodnik, to jak wychodzę z domu, to muszę iść na jezdnię i patrzeć w jedną, drugą stronę i ja bym nie uciekła przed samochodem, bo mam kłopoty z chodzeniem i nie uciekłabym przed tym samochodem. I nie ma na to siły. Ja już dzwoniłam nieraz na policję i zgłaszałam, dzielnicowi się tym zupełnie nie interesuje. No i dla starszych osób to jest wielki problem, bo to wszystkie takie wąskie w dzielnicach ulice są dokładnie samochodami na chodnikach stoją, a my musimy jezdnią przechodzić. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeszcze chciałam powtórzyć, wrócić do tych telefonów. Oczywiście, że właśnie są szerzone dane, a ciągle ktoś tam na telefony czy na komórkowe i jakieś reklamy, nie reklamy. Ja dzwoniłam do operatorów i prosiłam, że ja sobie nie życzę, żeby ktokolwiek do mnie dzwonił. Przytakują. Mówię, nawet mogę zapłacić, jeżeli to jest taka usługa płatna. A mimo wszystko ciągle są jakieś reklamy, nękania. Nie, to pani wygrała, to pani to, czy pani tamto. I człowiek leżący, czy chory, stary, denerwuje się. I te sprawy są denerwujące. No, któraś pani z komisarz powiedziała, że no tak, to my na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Oczywiście, że w tej chwili nie macie państwo wpływu, ale przekazać swoim kierownictwu czy przełożonemu. Przełożony ma swojego przełożonego, a przełożony kontaktuje się z ministrem. I niech to, takie sprawy niech będą jakoś czy wyjaśnione, czy jakiś regulamin do tego, czy jakaś ustawa, czy no tak nie może być, bo to jest nieporządek, no żebym ja środkiem jezdni jechała, a samochód stał na chodniku i ja nie mam prawa nawet się upominać o to. No to jest właśnie moja takie spostrzeżenia, chociaż już tam padały częściowo takie. Tak. Dziękuję bardzo i przechodzę na odbiór, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Tylko wspomnę, że ponad tydzień temu gościliśmy ministra spraw wewnętrznych i administracji, więc pani Wando, trzeba było także z tej okazji skorzystać, aby ze stosownym apelem bezpośrednio do pana ministra się udać, korzystając z obecności pana ministra w Radiu Maryja. Bardzo proszę, panie komisarzu.
No niewątpliwie to, co pani Wanda stwierdziła, brak odpowiedniego miejsca na chodniku dla pieszych zablokowanego przez parkujący samochód jest na pewno wykroczeniem w sytuacji, gdy nie pozostaje mniej jak 1,5 metra, bo tyle pieszy musi mieć zagwarantowane. No tu kolega ze straży również mówił o tym. Jest to problem powszechny w obecnie parkowania samochodów, bo jednak jest ich więcej. W rodzinie więcej osób posiada auta, a miejsc liczba jest ograniczona. Obecnie w infrastrukturze się uwzględnia ten problem, natomiast te starsze osiedla no, nie do końca zawsze ilość miejsc odpowiada potrzebom. Niemniej jednak nie zwalnia to użytkowników dróg w postaci kierowców do parkowania samochodu gdzie bądź. No to jest sytuacja, gdzie należy ją rozwiązać i myślę, że no interwencyjnie, bo to jest problem nagły. Póty będzie to miało miejsce, póki nikt nie będzie zawiadamiał, więc należy zgłoszenie czy za pośrednictwem dzielnicowego, chociaż tu pani zgłasza, że się nie interesuje, ale dzielnicowy ma również swojego przełożonego i zazwyczaj kontakt do niego również jest podany na stronach internetowych, na przykład na stronach internetowych można jak gdyby spróbować też od tej strony. Myślę, że interwencyjnie tę sprawę można rozwiązać. U nas też takie sytuacje notowaliśmy. Są stosowne środki prawne, aby wyegzekwować stosowanie prawa u kierowców i jak najbardziej jesteśmy ku temu kompetentni. Musi być informacja. Myślę, że będzie też reakcja. Co do kwestii telefonów i danych osobowych, szczerze mówiąc, nawet i mi zdarzało się, i myślę, że to nas wszystkich ten problem dotyczy, udzielanie takiej nie do końca, znaczy inaczej, wyrażamy zgodę na nasze dane, na udostępnienie naszych danych w sposób marketingowy różnym podmiotom. Podmioty się między sobą wymieniają i prawda jest taka, że zawsze jesteśmy chętnie otwarci na pomoc, ale póty, no taka tutaj, gdyby taki telefon czy sytuacje związane z jakimiś usługami marketingowymi nie wyczerpują znamion przestępstwa i wykroczenia, pozostaje to poza naszą kompetencją. No jednak są stosunki regulowane na gruncie prawa cywilnego i niekiedy no, musi osoba, która pokrzywdzona jest takim stanem rzeczy, też dochodzić roszczeń z własnego poziomu. Nie zawsze mamy ku temu kompetencje, chociaż jak gdyby chęci niesienia pomocy jest i myślę, że na pewno policjant, czy to dzielnicowy, czy inny, jest w stanie podać procedurę, jaką należałoby wszcząć, żeby jak gdyby się uchronić. Chociaż mam wrażenie, że w obecnych czasach no, ciężko będzie jak gdyby w ogóle się odgrodzić od tych jednak telefonów, bo no, to jest tak się przeniknęło z naszym codziennym życiem, że no, to ciężko jak gdyby się odgrodzić w ogóle od takich tutaj sytuacji.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maryja zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Danuta z Warszawy. Ja mam taki problem i tak się stało nieszczęście takie właśnie. Chodzi o to, że Beldan 2, spółdzielnia, były parkingi naprzeciwko naszego tego i teraz wyrzucili, skasowali te parkingi i stawiają dwa bloki, jeden naprzeciwko drugiego, a samochody są wszystko na chodnikach, nie można przejść, nie można dojechać do domu. Jest w ogóle okropnie. Nie wiem jak to. Ja już kilka razy nawet interweniowałam na policję. Przecież to, co w tej chwili się dzieje, to naprawdę, nie wiem, jak mam to określić, nie można podjechać pod klatkę.
Tak,
pod,
tak. Problemów, na, pani Danuto, przepraszam, bo to już trzeci pod rząd telefon dotyczący tej samej sprawy. Pan komisarz już dwukrotnie odnosił się do tego tematu, więc no, prosiłbym, aby z tych samych także możliwości skorzystać. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Kogo witamy? Skąd telefon? Szczęść Boże.
Krystyna z Podkarpacia. Witam serdecznie ojca prowadzącego i wszystkich gości studiu. Ja chciałam się dopytać, bo chciałam sobie kupić czujnik czadu i nie mam pojęcia, w jakim sklepie albo z jakiej firmy, żeby to był dobry.
Bardzo dziękuję pani Krystyno. Już przekazujemy głos kompetentnym osobom. Bardzo proszę, pan Artur Kiestrzyn.
Cieszę się bardzo, że padło to pytanie, natomiast niestety nie mogę wskazać konkretnej marki czy konkretnego produktu, który powinna pani nabyć. Natomiast bardzo chętnie polecę wizytę w dużym markecie, który zajmuje się chociażby wyposażeniem wnętrz czy w markecie budowlanym. Mogę również pani przekazać informację, że wystarczy chociażby wpisać w wyszukiwarkę internetową. Oczywiście jeżeli być może nie korzysta pani z internetu, wówczas może któryś z członków rodziny mógłby pani tego typu pomocy udzielić. Wpisując po prostu w wyszukiwarkę na przykład internetową czujnik tlenku węgla, czy też czujnik czadu nawet, bo to są nazwy wykorzystywane zamiennie, na pewno pojawi się co najmniej kilkadziesiąt ofert. I teraz to, co jest bardzo ważne, to poruszane też przez nas chociażby w wejściu telewizyjnym informacje, że taki czujnik musi być koniecznie, obowiązkowo oznakowany znakiem certyfikatu Unii Europejskiej, czyli CE, ponieważ to gwarantuje, że jest to urządzenie, które spełnia przewidziane dla siebie normy eksploatacyjne i przede wszystkim jest urządzeniem, które na odpowiednim poziomie wykrywa dane zagrożenia. Tylko krótko przypomnę, że taki czujnik tlenku węgla najlepiej jest zainstalować w pomieszczeniu, w którym funkcjonuje jakiekolwiek urządzenie grzewcze, szczególnie takie, które ma tak zwaną otwartą komorę spalania, czyli krótko powiedziawszy spala powietrze, a przy okazji tlen z pomieszczenia, w którym przebywa, na przykład w łazience, w której funkcjonuje gazowy przepływowy ogrzewacz wody. Zapewniam panią, że w momencie, kiedy trafi pani do któregokolwiek ze sklepów, na przykład nie wiem, marketu budowlanego czy też tym podobnego punktu handlowego, sprzedawca doradzi pani na pewno odpowiednie urządzenie, które zaspokoi pani potrzeby w tym zakresie.
Jeszcze jedno pytanie, czy te produkty są opatrzone stosownym certyfikatem? No i jak wygląda gwarancja tych urządzeń, bo także myślę, na to warto zwrócić uwagę.
Z tego, co mi wiadomo, aktualnie produkowane czujniki są wyposażone, są właściwie bezobsługowe. Generalnie czułość tego sensora, tego czujnika właściwego, który wykrywa tlenek węgla i czas jego użytkowania wynosi aż 10 lat. Wobec tego tak właściwie one nie wymagają żadnej obsługi. Dodatkowo jeszcze obecnie produkowane czujniki z tych nowszych generacji. No, ja osobiście użytkuję jeszcze czujnik, który wymaga wymiany baterii co powiedzmy 2 lata, ale aktualnie z tego, co się orientuję, nowoczesne czujniki tlenku węgla mają baterie, których żywotność wynosi również 10 lat. Czyli tak de facto, jak włączymy taki czujnik, postawimy go w odpowiednim miejscu, go zamontujemy, zgodnym z instrukcją, one są opatrzone instrukcją bezpieczeństwa, instrukcją użytkowania, instrukcją montażu, w wyraźnym miejscu na obudowie musi być zastosowany znak CE, ten dopuszczający znak potwierdzający, że producent poddał to urządzenie odpowiednim badaniom dopuszczającym do stosowania taki czujnik, to ten czujnik raz zainstalowany przez najbliższe 10 lat powinien działać bez zarzutu. te czujniki są tak skonstruowane, bowiem wymagają tego normy, którym, według których są budowane te czujniki, są tak skonstruowane, że one o każdym swoim stanie awaryjnym, czy też o stanie alarmowym informują naprawdę głośnym sygnałem dźwiękowym. Ja nawet przez chwilę chciałem przywieźć taki czujnik do studia, ale zapewniam Państwa, że w momencie, kiedy byśmy uruchomili ten czujnik, aparatura dźwiękowa mogłaby po prostu nie wytrzymać tego natężenia dźwięku. Jeżeli Państwo słyszeli kiedykolwiek syrenę wozu policyjnego czy syrenę wozu strażackiego, to ten dźwięk jest jeszcze głośniejszy. Tak to mogę opisać obrazowo. Wrócę troszkę do początku mojej odpowiedzi, ale w takim przypadku bardzo proszę skorzystać z pomocy wykwalifikowanych handlowców, tak to powiem, w punktach sprzedaży, na przykład w marketach budowlanych, czy też w marketach, w sklepach z wyposażeniem mieszkań, gdzie, no nie ukrywajmy, to jest teraz na topie. Wobec tego te urządzenia powinny być na pewno dostępne. Przekrój cenowy, mogę powiedzieć, niczego tu nie naruszę, jest też powiedzmy od około 80 zł do powiedzmy 200 i tak dalej, w zależności od tego po prostu, co chcemy osiągnąć, ale każdy z tych czujników, jeżeli jest tylko certyfikowany, a przypomnę, ten certyfikat musi być w widocznym miejscu wyraźnie oznakowany znakiem CE, potwierdzony, przepraszam, znakiem CE, te czujniki wszystkie zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa, jeżeli tylko będziemy używać ich zgodnie z instrukcją.
Bezpieczna jesień. To są rozmowy niedokończone i na pewno nie wyczerpiemy, nie odpowiemy na wszystkie pytania, na wszystkie zagadnienia. Bardzo gorąco dziękuję Państwu za to dzisiejsze spotkanie zarówno w telewizji Trwam i w Radiu Maryja. Gośćmi naszego dzisiejszego spotkania rozmów niedokończonych byli pani podinspektor Monika Chlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, dobranoc.
Pani podinspektor Wioleta Dąbrowska, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Toruniu.
Dziękujemy bardzo.
Pan komisarz Krzysztof Dankowski, zastępca komendanta komisariatu policji Toruń-Śródmieście.
Dziękuję.
I pan starszy kapitan Artur Kiestrzyn, pełniący obowiązki zastępcy naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Dziękuję także słuchaczom Radia Maryja i wszyscy sobie nawzajem oczywiście życzymy bezpiecznej jesieni i bezpiecznego każdego dnia. Raz jeszcze dziękuję i pozdrawiam. Bóg zapłać.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.